Przystępujemy do porządku 55. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż Rada może procedować. W punkcie pierwszym, podpunkt drugi, mamy przyjęcie protokołów sesji 52, 53 i 54. Czy Państwo radni zgłaszacie uwagi do protokołów? Proszę bardzo, Pan radny Stanisław Różański.
Ile chciałbym po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że nasze działania, gdy chodzi o przyjęcie, zatwierdzenie protokołu, jak stanowi statut, niestety są sprzeczne z paragrafem 21 punkt 1 regulaminu naszej Rady. Otóż zatwierdzenie protokołu, jak stanowi paragraf 33 ustęp 2 regulaminu, powinno nastąpić na kolejnej sesji. Niestety praktyka nasza odbiega od tej zasady. Ja na to już zwracałem dwukrotnie uwagę. Zresztą taką samą praktykę przyjęły komisje, a już takim klinicznym przykładem było ostatnie posiedzenie komisji rewizyjnej, gdzie przyjmowaliśmy protokoły z 10 kolejnych posiedzeń. No więc to już jest w ogóle chore. Panie Przewodniczący, to ma niezwykle ważną rolę do spełnienia, jeśli chodzi o przestrzeganie tej zasady z punktu widzenia jawności naszych posiedzeń. Otóż nasz statut przewiduje możliwość wglądu do protokołu dopiero po jego przyjęciu i zatwierdzeniu. Więc do tego czasu, kiedy nie jest przyjęty na następnej, kolejnej sesji Rady protokół, narusza się zasadę możliwości wglądu do tego protokołu. Wprawdzie panie w biurze rady mówią, może se pan siąść i przesłuchać nas na taśmie elektronicznej. No, jeżeli tak to ma wyglądać, to jeszcze raz twierdzę, że jest to utrudnienie w realizowaniu zasady jawności naszych posiedzeń. Dlatego wprawdzie w końcówce naszej kadencji chciałbym jednak pana prosić, żeby ta zasada była wiernie stosowana. Semantyczna wykładnia przepisów statutów wskazuje wyraźnie na to, że ma być to na kolejnej, następnej sesji Rady. W związku z tym takie hurtem przyjmowanie, zatwierdzanie protokołów jest zrażącym naruszeniem tej zasady statutowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Również chciałbym, żeby tak było. Niestety szczupłość, ilość pracowników w biurze Rady bardzo utrudnia takie postępowanie. Tutaj, Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołów łącznie z uwagi na brak uwag z 52, z 53 i z 54 sesji? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Protokoły zostały przyjęte. Wysoka Rado, pan burmistrz zwrócił się do mnie z pismem o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji i wycofanie z tego porządku. Ja krótko odczytam te punkty. W związku z zamieszczeniem w porządku obrad sesji Rady Miejskiej zwołanej na 2 września 2010 punktu treści przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną uprzejmie proszę o przeniesienie tematu przedstawiania wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Doraźne na następną sesję Rady Miejskiej, ewentualnie na sesję nadzwyczajną. Materiał zawarty w protokołach z kontroli przeprowadzonych przez komisję wraz z dokumentacją zdjęciową jest bardzo obszerny i wymaga szczególnej analizy oraz precyzyjnego ustosunkowania się z wykorzystaniem wiedzy wszystkich osób, które byłyby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji i remontów będących przedmiotem kontroli. Jest to niemożliwe w tak krótkim czasie od daty otrzymania protokołów z kontroli, zwłaszcza iż inspektor nadzoru wykonujący czynności przy trzech zadaniach spośród czterech kontrolowanych przebywa obecnie na urlopie. Ponieważ tak ważne sprawy wymagają odpowiedniego przygotowania, uprzejmie proszę o uwzględnienie niniejszego wniosku. Zakarado, ja myślę, z uwagi na wniosek pana burmistrza, że powinien być ten wniosek przegłosowany. Przecież nie mamy takiego obowiązku, ale myślę, że dobre obyczaje tego wymagają. Oprócz tego wniosku do głosowania, który poddam pod głosowanie w pierwszej kolejności, chciałbym potem poinformować Radę o wycofaniu przez panią Szczerbińską skargi na dyrektora szkoły podstawowej. Wobec tego punktu porządku nie będzie. I zaproponować do wprowadzenia po punkcie czwartym dwóch punktów. Pierwszy to jest punkt druk numer 31/55 dotyczący ugody pomiędzy gminą a starostem powiatowym w Gryfinie związanych z rozliczeniem akcji zima oraz druk numer 22 to jest druk dotyczący wniosku pana prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie, Rafała Muchy, o podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino. Druk numer 22. Te dwie uchwały z punktu widzenia mieszkańców Gryfina są bardzo ważne i powinniśmy spróbować je przegłosować w pierwszej kolejności. Wysoka Rado, pierwszy wniosek będzie dotyczył wniosku pana burmistrza o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 przedstawienia wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku pana burmistrza? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Wniosek pana burmistrza nie został przyjęty. Przystępujemy do kolejnej zmiany porządku obrad, aby przed punktem piątym, czy miejsce punktu piątego, gdzie kolejność się zmieni, wprowadzić projekt uchwały opisany w punkcie druk numer 22. To jest punkt 27 naszej dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino. Druk numer 22. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Ten punkt został wprowadzony. Miejsce po punkcie czwartym jako punkt piąty. Punktem szóstym byłby punkt dotyczący zmiany budżetu gminy Gryfino na rok 2010, druk numer 31/55. Zgodnie z wzorem, który państwo radni otrzymaliście, z projektem, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Porządek obrad po kolei został przegłosowany. Przystępujemy do procedowania. W punkcie drugim mamy informację pana burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Proszę bardzo, pan burmistrz miasta Henryk Piłek. Może z miejsca, panie burmistrzu. No siedząco, panie burmistrzu, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Każdy z Państwa ma bardzo obszerny materiał odnośnie działalności międzysesyjnej. Ja się ograniczę do najważniejszych spraw. A więc realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego, w dniu 30 lipca 2010 roku uzyskałem pozwolenie na budowę dwóch pawilonów handlowych na terenie cmentarza komunalnego w Gryfinie. A więc w końcu zostanie ogłoszony przetarg na tereny pod te pawilony z przekazanym pozwoleniem na budowę i te istniejące pawilony na cmentarzu będą zlikwidowane i cała kwatera będzie przeznaczona pod miejsce następnych pochówków. Ponownie wyłożyłem do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie Pniewo i Żurawki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniu 30 sierpnia 2010 roku zorganizowałem publiczną dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie. W dniu 30 sierpnia 2010 roku ogłosiłem o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach Parsówek, Dżenin, Sobierac oraz Sobiemyśl. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych opracowaniem, w tym przeznaczenie terenów dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych. Realizując zadania z zakresu inwestycji, wyłoniłem wykonawcę robót budowlanych obejmujący budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi w miejscowościach Włodkowice i Zaborze gmina Gryfino. Przekazałem plac budowy. Obecnie trwają prace budowlane. Według przeprowadzonej kontroli nic nie wskazuje na to, żeby termin realizacji tego ważnego zadania dla tych mieszkańców miejscowości Włodkowice i Zaborze nie został dotrzymany. Wyłoniłem wykonawcę inwestycji na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej numer 14712 ulicy 1 Maja w Gryfinie i obecnie trwają prace budowlane. I tutaj chcę dopowiedzieć, że ten chodnik to nie będzie zrobiony tylko przed samym urzędem, ale na całej długości ulicy 1 Maja aż do targowiska. Zakończyłem i odebrałem prace związane z uzbrojeniem rejonu ulicy Jana Pawła II, Rejmonta w Gryfinie, etap pierwszy. Ogłosiłem przetarg na roboty budowlane dla zadania budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej, część środkowa, od kilometru 717 do kilometru 718 oraz dla zadania budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich turystyki żeglarskiej na prawym brzegu Odry Wschodniej, część północna. A więc, proszę Państwa, Szanowni Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, do końca września będą rozpatrzone oferty na budowę pierwszego etapu nabrzeża. Żeby jaśniej pojaśnić wszystkim, pierwszy etap obejmuje budowę nabrzeża od murów obronnych do mostu nad Regalicą. Również związane z tym zadaniem ogłosiłem przetarg na usługi inżyniera kontraktu dla robót budowlanych, dla zadania budowa nabrzeży dla jednostek obsługi pasażerskich, jak również podpisałem umowę o dofinansowanie z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego dla zadania rozbudowa zespołu szkół w Gryfinie przy ulicy Waszkiewicza na windę dla osób niepełnosprawnych oraz na zakup środków dydaktycznych. Jak wiecie Państwo, w bieżącym roku do miesiąca, do końca października zostaną wybudowane dwie windy. Jedna przy szkole podstawowej numer 1, druga przy gimnazjum. Dlaczego przy tych szkołach? Dlatego, że w tych szkołach są klasy integracyjne. A więc będą to pierwsze szkoły, niewiele szkół w województwie, które będą posiadały windy. Również podpisałem bardzo znaczącą umowę z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania budowy nabrzeża etap drugi. Etap drugi obejmuje od mostu Regalicy do nadleśnictwa i na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego na kwotę 2,5 miliona euro. Również wczoraj miało spotkanie w miejscowości Szwed, gdyż na pierwszy etap budowy nabrzeża złożyliśmy wspólny projekt z miejscowością Szwed w ramach Interreg 4A. Już zostało nam przyznane na pierwszy etap 2 225 000 euro, a więc jest to pokrycie w 85% kosztów całej inwestycji budowy nabrzeża. A więc ci, co zadają pytanie, skąd burmistrz będzie miał pieniądze na pierwszy etap, odpowiadam. 85% kosztów związanych z budową pierwszego etapu nabrzeża są to środki unijne. I tutaj, w tym miejscu, byłbym niesprawiedliwym, gdybym po wczorajszym spotkaniu nie podziękował wszystkim osobom, które brały udział w pozyskiwaniu tych środków. Mam tu na wydział przede wszystkim panią Ewę Kubiak, pana Czosnowskiego oraz wszystkie firmy, które w tym zakresie pracowały, bo co się okazuje? Okazuje się, że nasze dofinansowanie jest pewne na 100%. Dzień, w którym podpiszemy tą umowę, będzie to dzień związany z wkopaniem pierwszej łopaty budowy tego nabrzeża. Natomiast strona niemiecka nie przygotowała się swojego projektu i wątpliwe jest dofinansowanie w ramach Interreg 4A strony niemieckiej. A więc sprawność naszych pracowników odnośnie składania wniosków, pozyskiwania pozwoleń na budowę całego ciągu była o wiele sprawniejsza jak strony niemieckiej. Pani Ewo, jeszcze raz, i panie Czosnowski, jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził kontrolę realizacji następujących zadań. Przebudowa mostku nad rzeką Tywą w Gniewie w ciągu drogi gminnej relacji Gniewino-Nowe Czarnowo i przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Szczepinie ulica Morenowa. W wyniku tych przeglądów przez Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski nie wniósł żadnych uwag do realizacji tych zadań i w związku z tym otrzymamy dofinansowanie tych zadań w łącznej kwocie przekraczającej kwotę 2 160 000 zł. Również złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego projekt pod tytułem uzbrojenia terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie. A więc, Szanowni Państwo, również w październiku nastąpi podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie uzbrojenia Parku Przemysłowego w miejscowości Gardno na kwotę 5 milionów euro. Gdy zliczymy te wszystkie kwoty, jest to kwota pozyskanych środków unijnych, na które są podpisywane lub w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy, 60 milionów złotych. Są w opracowaniu plany odnowy miejscowości Bartkowo, Bożym, Chwarsnica, Daleszewo, Dołgie, Gardno, Krajnik, Mielenko Gryfińskie, Parsówek, Pniewo, Sobiemyśl, Sobierac, Styklinko, Włodkowice. Zakończone jest boisko do piłki siatkowej w Wełtyniu. Złożyłem projekt pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wirów w gminie Gryfino do programu rozwoju obszarów wiejskich działanie 313 odnowa i rozwój wsi. Zakończyłem, odebrałem remont schodów wejściowych do zespołu szkół w Gryfinie przy ulicy Waszkiewicza. Ja jeszcze nie będę wymieniał wszystkich prac, jakie zostały wykonane w szkołach. Chcę Państwu powiedzieć, Panie Przewodniczący i Szanowni Radni, objechałem wszystkie szkoły i wszystkie przedszkola, jak co przygotowane na rozpoczęcie roku. I tutaj również muszę podziękować wszystkim dyrektorom, pracownikom szkoły i przedszkola na przyjęcie dzieci. Są przygotowane wzorowo, a już ze szczególnym uwzględnieniem klas dla dzieci nowo przyjętych do przedszkoli i do szkół. Żeby nie przedłużać, na tym jednocześnie chciałbym powiedzieć, że również mimo bardzo intensywnych prac związanych z inwestycjami, nie zapomnieliśmy o kataklizmach, jakie dotknęły miejscowość Raciechowice, jak również miejscowość Bogatynia. Między innymi dla Raciechowic zakupiliśmy dwie pompy do wypompowania wody, dostarczyliśmy środek do dezynfekcji wody, przyjęliśmy 40 dzieci na kolonie. Również do miejscowości Bogatynia wysłaliśmy ponad 40 ton środków wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, środków opatrunkowych, żywności, środków czyszczących, a więc również nie byliśmy obojętni wobec tych zarządów i tych ludzi, których dotknął kataklizm. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję, panie burmistrzu. Ja mam następujące zapytanie, ponieważ ogłosił pan, że wszystkie szkoły pan objechał i wszystkie szkoły zostały wyremontowane, to ja otrzymałem pismo od pani, już chyba byłej dyrektor, Heleny Gęślowskiej. Pan Mieczysław Sawaryn, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gryfino. Kolejny raz zwracam się z prośbą o naprawę dachu na tutejszej szkole i sali gimnastycznej. Całe wakacje czekałem na wykonanie powyższych prac. Kolejne terminy dokonania przeglądu dachu proponowane przez pana zastępcę oraz Wydział Inwestycji nie zostały dotrzymane. W piśmie z dnia 16 lipca 2010 remont miał być wykonany do dnia 15 sierpnia 2010. Oświadczam, że do dnia dzisiejszego żadne prace nie zostały rozpoczęte ani nawet określony ich zakres. Nadmieniam, że dach przecieka w coraz większej ilości miejsc. Przecieki są we wszystkich pomieszczeniach na piętrze, w niektórych miejscach odpadła już farba. Nauczyciel mieszkający nad salą gimnastyczną podczas każdego deszczu musi podstawiać naczynia na deszczówkę. Ponieważ sądzę, że naprawa dachów nie została wykonana z powodu braku środków, przekazuję tę informację panu Mieczysławowi Sawarynowi, przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Gryfino, aby radni znaleźli w budżecie fundusze na ten cel. Ponieważ nadchodzi jesień, pora deszczowa, proszę o pilne zajęcie się moją prośbą. Panie burmistrzu, w związku z tym, że oświadczył pan, że wszystko jest ponaprawiane w dobrym stanie, czy to się zmieniło od dnia 23 sierpnia 2010 roku?
A więc odpowiada to prawdzie. Byłem w Radziszewie również i byłem. To nie jest wszystko. Jest to jeszcze dwie usterki, które są do wykonania. Jest to Radziszewo, ten dach. I ten dach w ciągu najbliższych 2 tygodni zostanie naprawiony. Nie trzeba tych środków dodatkowych. Jak również jest jeszcze jedna usterka. Jest usterka w szkole podstawowej w Farsnicy, gdzie w wyniku bardzo intensywnych opadów, bo Państwo przyznacie, ten rok jest szczególny, w wyniku tych opadów intensywnych wystąpiły przecieki z tarasu i część korytarza również są przecieki na korytarz. W związku z tym dach w Radziszewie w ciągu 2 tygodni zostanie wyremontowany. Natomiast ten taras w szkole w Farsnicy zostanie zabezpieczony folią, by roboty przeprowadzić na następny rok. Natomiast mówiąc o przygotowaniu wszystkich szkół, miałem na uwadze przygotowanie klas. Również można było powiedzieć, no ale panie burmistrzu, przecież trwają prace w szkole numer 1, trwają prace w szkole numer z gimnazjum. Trwają, związane z budową nowych wind i te prace cały czas trwają, cały rok na bieżąco trwają w szkołach. Chodzi mi o te klasy, te pomieszczenia, gdzie się odbywa nauka lekcyjna.
Tak, panie wszystko wskazuje na to, że pani dyrektor pisze, że w niektórych miejscach odpadła już farba. Dobrze. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie informacji pana burmistrza, zgłosić uwagi bądź zapytania? Pan Andrzej Kułdosz, proszę bardzo.
Wczoraj byliśmy akurat w tej sali, odbywało się tam spotkanie po uroczystym otwarciu roku szkolnego i tak jak pan burmistrz mówi, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się odbywały tam lekcje. Tak przecieka jak przecieka, normalny zaciek.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Tomasz Namieciński.
Panie burmistrze, mam tutaj pytanie do punktu 11. Opracowuję plany odnowy miejscowości, wymienia pan te miejscowości. Chciałbym się dowiedzieć coś więcej w tej kwestii, a mianowicie na czym ta odnowa tych miejscowości będzie polegała. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Panie radny, powiedziałem, że zleciłem opracowanie planów odnowy wsi. Plan odnowy wsi ma wyschnąć słabe i strony danej miejscowości i w którym kierunku powinna ta wieś konkretna się rozwijać. Czy w kierunku rolniczym, czy turystycznym, czy w kierunku połączonym. Natomiast po opracowaniu planu wtedy będziemy mogli dyskutować, czy ten plan jest. Oczywiście te plany będą opracowywane podczas opracowywania tych planów cele będą uzgadniane z mieszkańcami danej wsi. A więc będzie pan również mógł jako radny współpracować przy opracowaniu tego planu.
Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Jacek Kawka.
Mam nadzieję, że mnie wesprze w moim wniosku pan Stanisław Różański, bo mam taką uwagę, że przedstawianie tego sprawozdania w dniu sesji to zły obyczaj. Myślę, że w przyszłej kadencji się skończy i się zmieni, także kilka dni wcześniej będziemy takie sprawozdanie mogli otrzymywać. I z takim wnioskiem się do pana burmistrza zwracam.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? W tym miejscu kończę punkt drugi porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Magdalena Chmura-Nycz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo, wniosek Przewodniczącej Społecznej Komisji Mieszkaniowej Pani Lindy Karpiesz, który pozwolę sobie odczytać. W związku z przedłożonymi projektami uchwał dotyczącymi sprzedaży lokali komunalnych ze względu na nieopłacalność remontu zwraca się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o złożenie wniosku na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 2 września 2010 celem spowodowania zarezerwowania środków uzyskanych ze sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości na potrzeby związane z remontami substancji mieszkaniowej. Wnioskuję o warunkowe wyrażenie zgody na wyżej wymienioną sprzedaż nieruchomości lokalowych w zamian za zapewnienie w budżecie środków przewidzianych na remonty, jak również na adaptację powierzchni strychowych. Uzasadnienie. W uzasadnieniu wniosku działając jako przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej widzę pilną potrzebę zwiększenia nakładów finansowych mających na celu pozyskanie nowych lokali komunalnych poprzez m.in. wykorzystanie istniejącego zasobu komunalnego poprzez jego adaptację i zmianę sposobu użytkowania. Dotyczy to strychów budynków komunalnych przy ulicy Chrobrego 5 i 54, Szczecińskiej 2 i 52 oraz Kościuszki 13. Istotnie jest również zwiększenie środków na remonty lokali komunalnych ze względu na ich pogarszający się stan techniczny i duże potrzeby remontowe. Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej Lidia Karzyńska-Karpiesz. Panie Przewodniczący, w imieniu Komisji Rewizyjnej chciałam złożyć wniosek, aby środki, które otrzymamy ze sprzedaży zasobów dotyczących druku numer 7, numer 8, numer 9 przeznaczyć na remonty mieszkań komunalnych.
Dziękuję uprzejmie. Zwracam uwagę Wysokiej Radzie, że podobny wniosek złożyła Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Jest wymieniony w załącznikach do dzisiejszych materiałów. Wysoka Rado, do Rady Miejskiej w Gryfinie za pośrednictwem przewodniczącego wpłynął wniosek grupy mieszkańców zgodnie z naszym statutem po przyjęciu uchwały w tej kadencji. Mieszkańcy zwracają się o uchylenie uchwały z 2003 roku dotyczącej przebiegu na powierzchni linii energetycznej 110 kV od elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Zgodnie z procedurą ten wniosek przekazałem do pana burmistrza w celu zweryfikowania podpisów. Tak, to toczy się, otrzymano odpowiedź. Natomiast w tym miejscu, ponieważ mamy tylko punkt zgłoszenie wniosków Komisji Rady, natomiast inicjatywa obywatelska też gdzieś musi się znaleźć, chciałbym udzielić głosu panu Pawłowi Kowalowi, który w imieniu mieszkańców chciałby powiedzieć kilka słów na ten temat. Oczywiście nie będziemy tej sprawy procedować, ona po sprawdzeniu zostanie wprowadzona na kolejną sesję. Proszę bardzo, panie Pawle. Tak, może pan siąść, może nawet na miejscu radnego. Tak, tak, mówię, siąść na miejscu radnego albo mikrofon, jeśli może. O.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Nazywam się Paweł Kowal i występuję w imieniu Stowarzyszenia Wspólna Sprawa. I chciałbym prosić radnych naszego miasta i pana, panie burmistrzu, o pochylenie się nad problemem, który nie ma swojego finału już od prawie 10 lat, a chodzi o budowę linii 110 kV na trasie Dolna Odra Chlebowo. Jest to kłopot, który ma swoje przełożenie ekonomiczne, społeczne dla gminy i dla mieszkańców. Ja bym chciał to, by nie przedłużać mojego przemówienia, chciałbym się skoncentrować na dwóch jakby działach tej budowy. Pierwszy dział to jest sprawa ekonomiczna. Uważam, że budowa tej linii, która no nie może być przeprowadzona już od ponad 10 lat, więc coś tu jest na rzeczy, powoduje totalną kolizję rozwoju mieszkaniowego w regionach północ, południe i wschód, jeżeli chodzi o granice naszego miasta. Jest to teren, który jest bardzo atrakcyjny pod budownictwo mieszkaniowe. Istnieją już tam dwie linie średniego i wysokiego napięcia, 110 i 230. I w tej chwili budujemy taki kolejny mur, kolejną linię, która przechodzi przez środek tego regionu i kompletnie blokuje inwestycje mieszkańców. Generalnie z punktu widzenia rozwoju gminy nie dopuszcza się do tego, by ludzie mogli inwestować swoje pieniądze i rozwijać się w granicach naszego miasta. Tym bardziej, że w przedmiotowym obrębie ma jeszcze przechodzić obwodnica. Oczywiście my nie występujemy przeciwko tej linii w kwestii takiej, że jej ma nie być i koniec, bo wiemy, że prąd musi być i on z punktu widzenia społecznego ma służyć wielu tysiącom ludzi. Natomiast chcielibyśmy prosić o to, by przeanalizować zagadnienie budowy alternatywnego przebiegu. Tym bardziej, że zostały określone warianty alternatywne i one są możliwe do zrealizowania. Tak byśmy mogli uwolnić tereny, które są już można powiedzieć ostatnimi terenami w granicach tych, które określiłem wcześniej, by można tam było po prostu normalnie się rozwijać. Są możliwości, tylko przez 10 lat jakby no nic z tym nie można zrobić. Ja bym chciał tutaj powiedzieć, że kolejnym aspektem jest kwestia bezpieczeństwa tutaj mieszkańców. Dlatego wnosimy o uchylenie planu dla linii. Dlatego, że nie chcemy mieszkać pod kablami. Większość z nas, i nie reprezentuję tutaj stanowiska jednej, czy dwóch, czy trzech osób, ale na przebiegu linii jest bardzo dużo osób pokrzywdzonych. Są tacy, którzy już mają linię na swoich działkach. Generalnie jest zapis w planie, który wyraźnie określa, że istnieje zakaz przebywania ludzi na pobyt stały pod linią. Jest niemożliwe, żeby budynek mieszkalny mógł być budowany i stał pod linią. Ten zapis jest w planie i to jest akt prawny. Dlatego, panie burmistrzu, po wielokrotnych rozmowach na temat tej linii słyszałem o jakiejś kwestii podwyższania słupów przez firmę Eltel, czyli firmę, która wygrała przetarg dla firmy ENA i będzie miała być tą firmą wykonawczą. Otóż żadne podwyższone słupy nie gwarantują bezpieczeństwa. To jest, nie ma takiej normy, która mówi, że kabel, który spadnie z wysokości 20 czy 30 metrów czy 10, nie będzie stanowił zagrożenia. Ja tylko pragnę nadmienić, że były już przypadki, ja tutaj szanownym radnym puszczę w obieg zdjęcia, które pochodzą z niedawnego okresu, 2 lata wstecz. Ja bym prosił o opuszczenie w obieg. To są zdjęcia z mieszkania osoby, która mieszka w Żurawiach, gdzie zerwał się izolator i spadła na ziemię linia 220. Tam ta pani nie miała pomocy znikąd. Generalnie dom został zdewastowany całkowicie w środku i ta osoba nie ma w ogóle żadnych instrumentów do tego, by się bronić, by móc uzyskać jakieś odszkodowanie. Była bez prądu bardzo długi okres. I ten przypadek pokazuje, że budowa linii nad dachami domów może się skończyć tragicznie. Tutaj akurat ta linia 220 przechodzi nad posesją, nie centralnie nad dachem, ale to pokazuje skutki tego, co się stało w domu. Tam zostało wszystko spalone w ścianach, włącznie z tym, że całe ogrodzenie było pod napięciem i gdyby pani, która kompletnie nie znałaby się na energetyce i na jakichś takich zasadach bezpieczeństwa, w tym całym strachu, szukając pomocy, dotknęłaby się własnego ogrodzenia, dzisiaj by nie żyła. Dlatego zwracam się tu z prośbą o pochylenie się nad tym kłopotem, bo ten aspekt ekonomiczny dla gminy, czyli blokowanie terenów rozwoju, to jest jedno. Dwa, kwestia bezpieczeństwa. I plan musi być zmieniony ze względu na zapis, który mówi o zakazie pobytu, a na dzień dzisiejszy ta linia już ma przebiegać nad dachami następnych domów. I to przypomina taki troszeczkę precedens sytuacji, gdzie mieliśmy do czynienia z wielką powodzią, która miała miejsce paręnaście lat temu, gdzie po tej powodzi powstało na terenach zalewowych osiedle. I teraz w tą powódź tego sezonu letniego zostało ono znowu zalane. W związku z tym, jeżeli mamy przypadek, że kabel się zrywa, jest to tak zwana siła wyższa, i powoduje zagrożenie życia, to dlaczego dopuszczamy sytuację, w której na odcinku przebiegu linii planowanej, w dalszym jej przebiegu, owa linia ma przechodzić znowu nad dachem. To znaczy potrzebujemy kogoś, kto niestety straciłby życie, żebyśmy my mogli to po prostu w jakiś sposób zmienić. Ja nie chciałbym, żeby to było odebrane jako groźba, czy generalnie chęć załatwienia sobie jakiegoś tematu, bo ja występuję tu jako przedstawiciel stowarzyszenia, które ma poparcie setek ludzi w kwestii uchylenia tego planu. I na przebiegu planowanej linii nie jest tylko problemem dom, który stoi pod linią, ale również domy, które mają już linię i mają ją mieć również jako drugą, też na swojej posesji. No nie wspomnę o po prostu jeszcze kwestii braku poszanowania dla własności prywatnej. No większość z nas ma to w spadku, większość z nas ma kredyty, my się rozwijamy, inwestujemy i w tym momencie zabiera nam się możliwość naszego rozwoju, zabiera nam się dorobek naszego życia. Są osoby na przebiegu tej linii, które jak już wcześniej wspomniałem, mają linię na swoim terenie i w tym momencie przez ich tereny ma iść jeszcze druga linia. Nikt nigdy się nie interesował tym, co ci ludzie tam planują. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to gmina ustala warunki dla Enei, a nie Enea dla gminy. I to pan, panie burmistrzu, rządzi tutaj, a nie Enea. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że my na własnym podwórku, drodzy radni, musimy chronić przede wszystkim interesy ekonomiczne gminy i dwutorowo interesy mieszkańców. To musi się zazębiać i to musi być ulica dwukierunkowa, dlatego ja nie chcę zwracać uwagi tylko na aspekt bezpieczeństwa, który jest tutaj dla mnie oczywisty i są dowody na to, jakie to stanowi zagrożenie. Nawet panowie, którzy budują linię, nie są w stanie, co zresztą powiedzieli wcześniej, zagwarantować, że linia się nie zerwie. Natomiast mówienie o podwyższonych słupach nad dachami, nad posesjami Ja bym po prostu najchętniej to zorganizował taką agroturystykę u tych osób, które już mają linię, żebyśmy mogli się wszyscy przekonać, jak fajnie szczypie trawa, jak fajnie burczy i piszczy, szczególnie w okresach jesiennych, zimowych, jakie to jest wielkie promieniowanie. I tak naprawdę jest to kwestia tego typu, że my nie chcemy tracić zdrowia przez takie historie. My powinniśmy powiedzieć NEI, gdzie i na jakich warunkach ona może puścić tą linię i ona to na pewno uczyni, bo musimy chronić mieszkańców i chronić interesy gminy. Gmina musi się rozwijać. Nie możemy opierać się tylko na ścisłej granicy miasta, a wiemy, że mamy problemy z budownictwem mieszkaniowym w okolicach miasta. Mamy problem nierozwiązanego wysypiska śmieci, mamy problem Gardna, gdzie tworzy się strefę ekonomiczną, a tak naprawdę powinno być też to przeznaczone pod rozwój mieszkaniowy. Czy z drugiej strony mamy rozlewiska, rzekę?
Ja bardzo przepraszam. Tak? Przepraszam, że panu przerywam. Mamy określony porządek. Myślałem, że będzie to krótsze wystąpienie, bo...
Dobrze.
Dobrze, już panu udzielę głosu. Otrzymałem państwa wniosek, przekazałem do pana burmistrza do weryfikacji. Chciałbym we wrześniu wprowadzić to na sesję i umożliwić państwu zreferowanie tego tematu jeszcze raz. Dzisiaj tylko chciałem, żeby pan krótko przedstawił radzie, o co chodzi, żebyśmy się mogli i pan burmistrz do tego wniosku przygotować. Ja panu ponownie, czy państwa przedstawicielom, udzielę głosu na sesji, w której będzie ten punkt porządku obrad i wtedy będziemy prowadzić merytoryczną dyskusję. Najprawdopodobniej bez limitowania czasu.
Dobrze, ja tylko jeszcze podsumuję w dwóch punktach. Pierwszy aspekt to jest ekonomiczny rozwój miasta Gryfina, a drugi kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. I punkt trzeci, my nie chcemy zdejmować linii i przekazywać ją następnym mieszkańcom, tylko jesteśmy gotowi nawet wszyscy spotykać się setki razy tylko po to, żeby tak ustalić przebieg linii, żeby nikt nie był poszkodowany, a są możliwości techniczne, które polegają na tym, że można ominąć, pójść w drogi lasów państwowych, a nawet skablowania tego w ziemi tam, gdzie jest sytuacja bez wyjścia. Czyli nie przenosimy linii z punktu A do B, żeby Kowalskiemu to po prostu dać na głowę i niech on się martwi, bo nie tym się zajmuje nasze stowarzyszenie, tylko nasze stowarzyszenie z chęcią będzie broniło każdego, kto w jakiś sposób potrzebuje pomocy i jest poszkodowany, więc my chcemy dobrze dla wszystkich. A skablować linie można i są do tego możliwości. Więc tam, gdzie nie możemy, kablujemy i omijamy. Chodzi o to, żebyśmy sobie nawzajem nie robili krzywdy i nie stawiali jakiegoś chińskiego muru, który będzie nas blokował i po prostu nas zabijał. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz, proszę bardzo. Panie burmistrzu, jeszcze tylko jedna chwila. Proszę państwa, w tej kwestii nie przewiduję żadnej dyskusji, poza oczywiście wypowiedzeniem się pana burmistrza. Będzie to przedmiot najprawdopodobniej następnej sesji. Proszę bardzo.
Nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, gdyż nic tego, nic owego, dzisiaj zadzwonił do mnie pan prezes Urzędu Regulacji URE, pan Kępa, i zadał mi pytanie, czy jest szansa wybudowania tej linii 110. Ja odpowiedziałem, że nie widzę szansy wybudowania linii 110 w takim zakresie, w jakim jest planowana. Gdyż w tej chwili również wojewoda prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, jak również znając państwa stanowisko, twierdzę, że nie jest możliwe zrealizowanie tej linii w tym przebiegu, jaki ona będzie przebiegała, z uwagi, mając na uwadze również doświadczenia, jakie wynikają z budowy autostrad i ze względu na ochronę środowiska, co się dzieje przy budowie autostrad. Cały problem polega na czym innym. bo są korytarze już wycięte lasów, gdzie ewentualnie tą linię można by było zmienić. Tylko jest problem jeden, żeby to chciała energetyka sama zrobić i żeby zaraz nie obciążała gminy kolosalnymi kosztami, naliczając sobie utratę wielu, wielu lat, że nie mogła przesyłać energii, takie straty poniosła, przeprojektowanie i w tym kierunku będziemy dalej rozmawiać i bardzo się cieszę, że takie stowarzyszenie powstało, bo będzie pomocne na pewno nieraz w rozmowach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. My jako Rada oczekujemy, że przygotuje pan odpowiedni raport, wskazanie, uzasadnienie do zmiany tej planu albo nie i że Rada dostanie od państwa służb, od pana służb konkretne stanowisko w sprawie. Proszę bardzo, pan radny Artur Nycz.
Panie przewodniczący, ja chciałem poprosić, żeby w tej sprawie został wyznaczony termin spotkania tutaj ze stałym stowarzyszeniem również i z otwartego również z nami. Sesja jest obwarowana określonymi procedurami. Wszyscy powinniśmy poświęcić temu tematowi tyle czasu, ile to będzie wymagało. Nie powinniśmy mieć tutaj pośpiechu. Również na tym spotkaniu powinny być poza służbami gminnymi, powinni być zaproszeni przedstawiciele Enei, jeżeli będzie taka potrzeba również URE. Wszyscy przeżywaliśmy koszmar kontaktu z Eneo, znaczy może nie wszyscy, jeżeli ktoś nie przeżywał, to pewnie będzie miał okazję. Czas najwyższy rzeczywiście, żeby Enea podjęła właściwe kroki w tym temacie. Bardzo proszę o zorganizowanie takiego spotkania otwartego, żebyśmy nie byli zobligowani czasem i procedurami. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikitiński, proszę bardzo.
Wyprzedził w tym oczekiwaniu. Ja chciałbym panie przewodniczący jeszcze do tego argumentu wskazać jeden dosyć ważki, na który zwrócił uwagę pan Paweł Kowal. Otóż istotą wspólnoty samorządowej jest to, że organy samorządu, w tym organ uchwałodawczy, w pierwszym względzie dba o zaspokojenie potrzeb tej wspólnoty, ale dba także o żywotne interesy. Ja myślę, że ta wstępna argumentacja, którą słyszeliśmy przed chwilą, powinna nas skłonić do tego, żeby nad dosyć poważnymi problemami stosunkowo dużej liczby osób zająć stanowisko dosyć precyzyjne i skrupulatne. Ja przypominam, że myśmy próbowali o tym dyskutować przy uchwalaniu studium, gdzie są także alternatywne przebiegi tej linii, które uwzględniają hipotetyczną zmianę i blokują z kolei także możliwość rozwoju innym mieszkańcom. Z wagi tego problemu i istoty tego zagadnienia ten wniosek kolegi Artura Nycza wydaje mi się bardzo racjonalny. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, tak postąpimy. Punkt 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, po interpelacjach. Proszę bardzo. Pani Magdalena Chmura-Nycz. Proszę.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna Rado, jakiś czas temu Komisja Rewizyjna zajmowała się skargą rozpatrywaną na Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczącą braku podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie są prace i kiedy ten podjazd zostanie zamontowany. Panie burmistrzu, zgłaszam wniosek do pana o wprowadzenie zarządzenia dla dyrektorów szkół w naszej gminie w sprawie opieki nad dziećmi podczas uroczystości szkolnych odbywających się w miejscach świętych, w kościele, na cmentarzu, jak również opieki nad dziećmi podczas odbywających się tych uroczystości, które jak gdyby nie praktykują spraw tutaj katolickich, chrześcijańskich, jaką mają opiekę zapewnioną podczas tych uroczystości, jak również proszę o przedstawienie godzin liczbowych w szkołach podstawowych i osób zatrudnionych do prowadzenia lekcji etyki. Panie burmistrzu, zbliża się jesień. Pytałam o oświetlenie ulicy Łużyckiej. Jak widzimy, takie świetliki zostały zamontowane przy przejściach dla pieszych na wysokości laguny. Bardzo proszę przed okresem jesiennym zamontowanie takiego świetlika na przejściu przy szkole zawodowej, jak również przy osiedlu Południe. Tam wiele dzieci jest dowożonych do szkoły, jest przystanek autobusowy. Było wiele wypadków przy osiedlu Południe. Jest pan nowy komendant, na pewno sprawę również poprze. Bardzo proszę przed jesienią, przed okresem jesiennym o zapewnienie tych świetlików również w tamtych miejscach. Panie burmistrzu, dobrze pan wie, odbyło się 31 sierpnia spotkanie z osobami, które posiadają garaże położone w pasie przyszłego zagospodarowania nabrzeża. Ci państwo dostali wypowiedzenie z dniem 31 sierpnia opuszczenia garaży, jak również ich rozbiórki. Więc co się łączy, dostali decyzję administracyjną. Bardzo proszę, jak gdyby tutaj po dyskusji, po tym spotkaniu, aby pan na piśmie przedstawił warunki w tej chwili przedłużenia do czasów negocjacji wyłonienia nowego inwestora i nowego wykonawcy na tym terenie. Czy mogą być do zimy, czy jak również, czy pieniądze, które wpłacili za opłaty za te garaże, zostaną w jakikolwiek sposób zwrócone. Panie burmistrzu, wspominał pan również na tym spotkaniu o wale przeciwpowodziowym biegnącym od laguny poprzez ogródki działkowe i boksy rybackie przy ulicy Czechosłowackiej. Bardzo bym prosiła, bo jak wiemy, sprawa powodzi w Polsce się jak gdyby nie zakańcza. Mamy nowe na południu. Jaki jest czas realizacji, wartość, no i kiedy jak gdyby ruszymy do prac w sprawie wybudowania tego wału. Panie burmistrzu, ostatnia sprawa, jak gdyby łączy się, zwrócili się do mnie osoby, które zajmują. Panie przewodniczący, ja mówię, a pan mi przeszkadza.
Znaczy pani jest skupiona na mnie?
Tak, właśnie.
Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, zwrócili się do mnie mieszkańcy, którzy wynajmują boksy i prowadzą działalności na naszym targowisku. Proszę przedstawić alternatywę, jak będzie wyglądała przy opracowaniu nabrzeżu, gdzie będzie to targowisko, na jakich zasadach będą rozwiązywane umowy najmu z tymi ludźmi, aby nie było takiej sytuacji jak przy wynajęciu garaży położonych w pasie nabrzeża przy rzece Odrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Kazimierz Fiszbach, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja tu mam właściwie taką interpelację do pana burmistrza, ale z tym, że pan burmistrz interweniował. Otóż idąc dzisiaj na sesję na ulicy 9 Maja przed przejściem dla pieszych jest studzienka zarwana. W związku z tym w każdej chwili, ponieważ jeździ tam ciężki sprzęt, ciężkie samochody, w każdej chwili może dojść do poważnego wypadku. Następna sprawa, również niegminna, ale proszę o interwencję. Ulica Wojska Polskiego przed wiaduktem kolejowym są takie muldy, że praktycznie jadąc samochodem można sobie pourywać wszystkie resory. No i trzecia sprawa to jest plaga suchych drzew na terenie naszego miasta. Idąc we wtorek akurat ulicą Armii Krajowej, drugie drzewo od Słowackiego poleciały drobne gałęzie na samochody. No, teraz jesienią, jak będą większe wiatry, może dojść do tragedii. Podobnie jest na ulicy Mickiewicza i ulica Wojska Polskiego, gdzie są trzy suche drzewa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, pozwolę sobie zabrać głos na prośbę i w imieniu sołtysa miejscowości Pniewo, pana Jerzego Kostki. Panie burmistrzu, na początku kadencji obiecał pan ścieżkę rowerową do Dolnej Odry i chodnik wzdłuż przebiegu ciepłociągu. Mija 4 lata. W tej sprawie nic się nie wydarzyło. Mieszkający tam demagogi. Mieszkający tam mieszkańcy alarmują, że nie mogą się poruszać wzdłuż tej drogi pomiędzy dawnym sanatorium a przystankami autobusowymi, pomiędzy Pniewem a tamtymi obiektami. Osoby się poruszają, nie ma chodnika, jest zagrożenie dla dzieci, które poruszają się tam też na wózkach inwalidzkich. I proszę pana, żeby wreszcie sprecyzować, kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana. Jednocześnie pan sołtys podnosi kwestię, ja już o tym kiedyś mówiłem, jakości dróg tam wykonanych. Jedna została zakończona w ubiegłym roku, druga trochę wcześniej. Te drogi, asfalt pęka, tworzą się dziury, jakość jest bardzo słaba. Obiecano, że w ramach gwarancji zwrócicie się Państwo do wykonawcy o usunięcie wad. Czy zwróciliście się Państwo, Panie Burmistrzu, o usunięcie tych wad, które ewidentnie na tej drodze są? Panie Burmistrzu, grupa użytkowników garażu nad Odrą, gdzie planowana garaży jest planowana inwestycja, otrzymała od Pana Burmistrza pismo, w którym wzywa Pan ich do usunięcia tamtych obiektów pod rygorem rozebrania ich na ich koszt. Chciałem zapytać, czy Pan Burmistrz rozmawiał z tymi mieszkańcami, czy uzgodnił z nimi, czy nie było możliwości do umówienia się z użytkownikami, ustalenia terminu usunięcia, bez straszenia ich usuwaniem garaży na ich koszt, bo przypominam, są to posiadacze i znajdują się pod ochroną prawa. Jeśli Pan będzie chciał ich obiekty w jakiś sposób usunąć, to trzeba będzie przeprowadzić postępowanie sądowe o wydanie zajmowanych miejsc. Dziękuję. Pan Tomasz Najeciński, proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. W miesiącu marcu tego roku odbyło się u Pana Burmistrza spotkanie dotyczące koncepcji budowy świetlicy wiejskiej w Gardnie. Na tym spotkaniu były obecne osoby zainteresowane budową tej świetlicy. Między innymi Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciel Klubu Sportowego Grot Gardno, Pan Sołtys, byłem ja. I tam, Panie Burmistrzu, na tej koncepcji Pan zadeklarował, obiecał pisemnie, że do 31 grudnia tego roku zresztą przyjęliśmy wszyscy zgodnie się podzielili co do tej koncepcji, że do 31 grudnia tego roku zostanie opracowany projekt budowy tej świetlicy. Na ostatniej sesji w wolnych wnioskach wystąpił Pan Sołtys Gardna, pytał się między innymi, czy zostało zlecone wykonanie projektu tej świetlicy. Dopytają się o to tak również mieszkańcy Gardna, więc moje pytanie brzmi, i chciałbym uzyskać oczywiście odpowiedź na piśmie, czy zlecił Pan wykonanie tego projektu? Jeżeli tak, to kiedy? I kiedy można się spodziewać, że ten projekt będzie gotowy? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zbigniew Kozakiewicz. Proszę bardzo.
Ja mam drobnych parę spraw, ale takich może trochę ważnych. Nawet jeżeli chodzi o alejki w parku, trochę rozmyły się, rozjechały, były opady, ja wiem, ale porą wieczorną, a wieczór się, że będzie zbliżał coraz szybciej, no można nóżki połamać sobie i żeby tam jakoś tam wyrównać te dziury. I jeszcze jedna sprawa taka, koło placu zabaw mam propozycję postawić jakiś mały szalecik typu toj, są dzieci, są mamy z dziećmi, osoby starsze, sporo biegaczy tam biega, no i sprawy fizjologiczne no nieraz załatwiane są pod krzaczkiem, także nie dość byłem w Stargardzie, widziałem też plac zabaw przy murach w centrum miasta, jest taki toj. I mi się wydaje, że coś ciekawego by to było i pożytecznego. Ścieżka rowerowa nasza, też sporo osób tam przemieszcza się i starsze osoby i mamy z dziećmi. Ze dwie ławeczki postawić, no takie proste, żeby to nie zostało zdewastowane. Ze dwie ławeczki na tej ścieżce rowerowej, która biegnie nam do lasu. I tu jak jestem przy głosie, chciałem podziękować dla Sołectwa Rady Sołeckiej, Pani Sołtys i oczywiście Krywińskiemu Domu Kultury za przygotowanie, organizację i bezpieczeństwo, bo nawet Straż Miejska, Pan Komendant powiedział, że dawno nie widział tak spokojnej imprezy dożynkowej, jaka przebiega w Bożyniu. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Radny Ireneusz Sochaj, proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, w tym roku oddaliśmy drugą kwaterę na wysypisku śmieci. Ta kwatera dosyć gwałtownie się zapełnia i chciałbym się dowiedzieć, na ile nam to wystarczy, czy nie musimy już się przygotowywać do budowy kolejnej kwatery. To jest jedna sprawa, a druga też związana ze śmieciami. Czy i na jakim etapie są prace nad tak zwanym podatkiem śmieciowym? Chodzi o to, żeby doszło w końcu do porozumienia między spółdzielniami, innymi tutaj zarządcami nieruchomości, żeby wyeliminować to, że stoi po 2-3 śmietniki i każdy należy do kogoś innego. ludzi to irytuje i ten podatek śmieciowy, myślę, by tą sprawę załatwił. Wszyscy płaciliby równo i nie byłoby, że sypią do tego pojemnika czy do tamtego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kułgosz, proszę.
Burmistrzu, chodzi o miejscowość Chlebowo. Rozpoczął się rok szkolny. Tam zniknęła wiata przystankowa. W tej wiacie oczekiwały dzieci na przystanek dojeżdżające do szkoły. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilne. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Paweł Miński, proszę bardzo.
Przewodniczący, panie burmistrzu, moja pierwsza interpelacja dotyczy ulicy Łużyckiej. Chciałem zwrócić uwagę pana burmistrza na zjawisko dosyć częstego włączania zasilania linii oświetlającej tą drogę. To nie są przypadki incydentalne, tylko to są bardzo częste zjawiska, które powodują, że ta główna ulica miasta jest pozbawiona energii elektrycznej w okresach, w godzinach wieczornych, a także nocnych, łącznie z niedoświetlaniem przejść dla pieszych. A skoro już jesteśmy przy oświetlaniu ulic, to interpeluję także w sprawie oświetlenia wybudowanego w Gardnie ronda, które oświetlone do niedawna przynajmniej nie było. Na ulicy Łużyckiej, panie radny, również są lampy. Problem polega na tym, że nie brakuje lamp, tylko że one nie mają dostarczonej energii elektrycznej. I do tego zbierze moja interpelacja. Chociaż muszę też powiedzieć, że wracając do ulicy Łużyckiej, jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Na środku tego osiedla jest bardzo ważne przejście, uczęszczane przez bardzo dużą ilość osób. To jest dokładnie przejście w środku osiedla Południe, które po ostatniej wichurze w Gryfinie zostało pozbawione oświetlenia i w ogóle nie jest oświetlone. Są tam w ciemności zupełnie, stwarza to poważne zagrożenie. Podpowiadam panu burmistrzowi rozważenie doświetlenia tego miejsca, tak żebyśmy wyprzedzili ewentualne konsekwencje. Druga interpelacja dotyczy drogi gminnej od miejscowości Wełtyń do Jeziora Wołtyńskiego. To jest ta droga wielokrotnie utwardzana, wielokrotnie naprawiana i wielokrotnie przywracana do stanu możliwości przejazdu. Ona obecnie znajduje się ponownie w stanie trudnym do pokonania dla kogokolwiek, stanowi poważną uciążliwość dla mieszkańców. No i na tą chwilę to dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Wanda Kwięciak, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Mieszkańcy Czepina oraz Gryfina zwracają się z prośbą, aby wybudować chodnik w Czepinie od przystanku autobusowego do ulicy Pomorskiej przy przepompowni. Tam jest przystanek autobusowy. Odcinek ten został pominięty podczas modernizacji drogi krajowej 31, a tym odcinkiem poruszają się często mieszkańcy. I jest to bardzo niebezpieczny odcinek, ponieważ no, przy takim natężeniu ruchu samochodów naprawdę jest to niebezpieczne, a uważam, że to nie jest tak duży odcinek, żeby po prostu pominąć w ciągu całego ciągu drogi krajowej 31. Druga moja interpelacja dotyczy cmentarza komunalnego. Mieszkańcy często zapytują, czy jest możliwe przygotowania, zaprojektowania kwatery na pochówek urn z prochami. Są takie pytania, nie wiem, czy jest zamysł, żeby taką kwaterę urządzić, czy mamy coś w planach. Wobec powyższego bardzo proszę o informację w tej kwestii. I dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Marek Zanecki, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, dzisiaj chciałbym zapytać o cztery sprawy. Pierwsza z nich to podatki od PGE. Naliczył pan w swoim czasie dosyć znaczące te podatki. One miały służyć wykonaniu wielu inwestycji. Niektórzy z radnych dawali panu gwarancję, że te pieniądze wpłyną. No niestety lata, że tak powiem, lecą, a pieniędzy nie ma i wynikają stąd negatywne konsekwencje. W związku z tym chciałem pana zapytać, jakie mamy koszty z tym związane. Chciałem się zapytać, jakie poniósł Pan opłaty skarbowe i koszty doradztwa podatkowego? I mam prośbę taką, żeby Pan odpowiedział tutaj w tej sprawie na koniec sesji. Żeby wszyscy, że tak powiem, już wiedzieli, kadencja zbliża się do końca i chciałbym, żeby ta sprawa była jasna, bo to wpływa na nie tylko na to, co się wydarzyło, ale na również lata przyszłe. To jest bardzo istotna sprawa. Druga kwestia również jest bardzo istotna. Sprawy oświaty, przyszłości młodych pokoleń. Dokonaliśmy pewnego rodzaju reformy w tym zakresie. Wszyscy są z tego dumni, ale jednak ta reforma nie została sfinalizowana i pociąga brak postawienia kropki nad i w ramach tej reformy pociąga negatywne konsekwencje. Jakiś czas temu odebrał Pan szkole podstawowej nr 4 budynek przy sprzymierzonych z argumentacją taką, że ten budynek nie nadaje się na potrzeby oświatowe, a później zamieścił Pan tam przedszkole, a obecnie żłobek. To też są sprawy oświatowe i tak. No, dla mnie to jest zdumiewające, że budynek nie nadaje się na potrzeby dzieci szkolnych, a nadaje się na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Ale to nie wszystko. Proponowałem w ramach zmian w oświacie wybudowanie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej nr 4. Skromnej sali, nie musiałaby być to hala widowiskowo-sportowa, tylko sala. Projekty takich sal były przedstawiane we wspólnocie za 2 200 000 pod klucz. Nie chciał Pan skorzystać z tej propozycji. Jakie są konsekwencje? Dzisiaj przenosi Pan jeszcze jedną klasę z tego budynku ze sprzymierzonych do tej mini salki, w której było wychowanie fizyczne, a dzieci z czwórki mają chodzić do sali podstawowej w szkole podstawowej nr 1, co pociąga za sobą i koszty finansowe, i organizacyjne. Chciałem się zapytać, czy uważa Pan to za racjonalne, że te 2 200 000 to jest taka bariera, która nie jest do pokonania? Nawiązuje w ten sposób również do koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej. I tutaj przedstawię króciutko, jak burmistrz przedstawiał koncepcję sfinalizowania finansowania tejże hali. Mówił Pan o sfinansowaniu tego z trzech źródeł. Procenty może nie są istotne, w każdym razie tak, część z budżetu gminy, część z totalizatora sportowego, część z Ministerstwa Sportu. 23 sierpnia, bodajże 23 sierpnia, wydane zostało nowe rozporządzenie ministra sportu i turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po przeanalizowaniu tego rozporządzenia dochodzę do wniosku, tak mi się bynajmniej wydaje, że nie ma możliwości sfinansowania tej hali z tego funduszu. I w związku z tym pytam, jakie Pan widzi źródła finansowania, czy w ogóle widzi Pan możliwość sfinalizowania tej inwestycji? Jeżeli tak, to oczywiście proszę przedstawić je. Jeżeli nie, to proszę powiedzieć, jakie poniósł Pan dotychczas koszty, bo z tego, co pamiętam, to było powiedziane, że 100 tysięcy złotych będzie, znaczy, że zostało wydane na koncepcję, na ten konkurs i projekt ma kosztować 700, tak? Czyli 800 tysięcy i boję się, że inwestycja nie zostanie wydana. Proszę, 700? Tak słyszałem, ale jeżeli jest inaczej, to proszę to zdementować albo przedstawić, jakie są te koszty. Ten temat zamykam. Przechodzę do kolejnej rzeczy. Panie burmistrzu, interpelacje oczywiście mają osiągnąć pewien cel. Często oczywiście są to pytania stawiane przez różne osoby, również przeze mnie retoryczne, ale czemuś to ma służyć. Na poprzedniej sesji pytałem, kto jest właścicielem pomostu w Wirowie. Nie uzyskałem odpowiedzi. Dlaczego? Czy to jest taka trudna sprawa, żeby stwierdzić, kto jest właścicielem, czy po prostu jest jakieś inne dno tej sprawy? Prosiłem o wyegzekwowanie dostępu do tejże plaży, bo tam stoją płoty, a tak nie powinno być. 5 metrów od linii brzegowej, każdy ma prawo sobie wejść i nikt mu nie może tego ograniczać. Nie wyegzekwował pan tego. Jest otwierana co prawda bramka, ale w porach wieczornych jest zamykana. Tak nie może być. Proszę wyegzekwować tą sprawę, bo ja w porze jesiennej mam trochę czasu, chcę sobie pospacerować wokół tego jeziora. I sprawa ostatnia, most. Tutaj muszę powiedzieć, że już nie oczekuję niczego tutaj od pana w tym zakresie. Tą sprawę potraktował pan jak grę w ping-ponga. Ja o coś pytam, pan daje polecenie do dyrektora, żeby odpowiedział, dyrektor odpowiada, pan tego w ogóle nie czyta, nie wyciąga pan wniosków i tak dalej. W związku z kończącą się kadencją nie spodziewam się, że w tym zakresie cokolwiek zmieni. Chcę tylko zauważyć panu, podkreślić, bo pewnie pan nie czytał tego pisma, że dyrektor odpowiada, że koszty roczne zatrudnienia koordynatorów sportu to jest około 27 tysięcy brutto, a to jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, pewnie nie, na punkt 10 tejże odpowiedzi, w którym dyrektor na pytanie, proszę wskazać dokument, z którego wynika powołanie Szkolnego Ośrodka Sportowego i jego zamiana na most. Oczywiście to jest wyrwane z kontekstu, ale dyrektor odpowiada tak. Mówimy tu o czasach już dość odległych. Te dokumenty zapewne istnieją, ale trzeba by ich szukać w archiwum miasta. Ja takimi materiałami nie dysponuję. A we wcześniejszej, że tak powiem, korespondencji na ten dokument się pan dyrektor powoływał. No to nie rozumiem, jak się powołuje na jakiś dokument, a później go nie ma, tak? I pan to czyta i nie wyciąga pan wniosków. I ostatnia kwestia w zakresie MOS-u, to powiem tak. Pan dyrektor odpowiada mi tutaj, wyłuskując, że tak powiem, sposób swojego myślenia, z tym, że wydaje mi się, że akurat przedstawia argumenty podzielające mój pogląd, a nie pogląd dyrektora i również pański, rozumiem. Przeczytam króciutko. Pan dyrektor pisze tak. W regulaminie współzawodnictwa dzieci i młodzieży, przyjętego przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego, a aprobowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, czytamy. W ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozgrywane są w dwóch niezależnych od siebie grupach następujące zawody. Dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej, uznawane za podstawę do naboru dla sportu kwalifikowanego. I później dalej pisze tak. Zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej, proszę zwrócić uwagę. Zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane w formie igrzysk młodzieży szkolnej, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Ja o tym cały czas mówię właśnie, że Szkolny Związek Sportowy ma to organizować, a nie jednostka budżetowa. W związku z tym, że nie oczekuję tutaj odpowiedzi, to tylko pana informuję, żeby pan był tego świadomy. I chciałem jeszcze pana poinformować, bo sprawy sportu w gminie Gryfinie no, dosyć dużo kosztują, że 25 czerwca 2010 roku przez prezydenta elekta została podpisana nowa ustawa o sporcie. Ona się uprawomocni 15 października. I ta ustawa precyzyjnie reguluje sprawy sportu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja bym prosił, żeby pan radny Sanecki swoje interpretacje zgłosił na piśmie, bo ja dalej nie wiem, o co chodzi.
Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Tadeusz Figas, proszę.
Panie burmistrzu, ja składałem w tej sprawie już interpelację. Chodzi mi o tą drogę. Ja tutaj to interpeluję w imieniu właścicieli działek w rejonie 4 i 5. Chodzi mi o ogródki działkowe. Tam wzdłuż tej drogi od strony wschodniej była położona kanalizacja i tam w tej chwili ludzie po prostu nie mogą dojechać. Tam była taka droga polna wzdłuż tych działek. Ludzie sobie stworzyli alternatywę, ale okazało się, że zrobili sobie drogę na działce prywatnej i ten właściciel teraz to zaorał i teraz w ogóle nie można dojechać. Ja bym bardzo prosił wrócić do tej sprawy, żeby wykonawca tej inwestycji po prostu puścił tam wyrówniarkę i wydaje mi się, że ta ziemia już na tyle usiadła, że jeżeli się teraz to lekko wyrówna, to wtedy ten dojazd już będzie możliwy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan...
pan radny Paweł Brzetyński. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący i panie burmistrzu, ja tak na marginesie, co do zasady, jakby się dobrze przysłuchać temu, co mówił Marek Stanecki, to było zrozumiałe. Ale to rzeczywiście trzeba było słuchać. Ja mam interpelację dotyczącą dwóch zasadniczych, dwóch ważnych problemów dotyczących tej samej kwestii, czyli garażowisk w mieście i gminie Gryfino, garażowiska na Górnym Tarasie i garażowiska na Starym Mieście przy murach obronnych. Tam zostały wydane decyzje nakazujące użytkownikom tego placu opuszczenie swoich miejsc i likwidację tych tymczasowych garaży. Ja zwracam się do pana nie tyle z interpelacją, co z pytaniem, czy byłby pan łaskaw rozważyć podjęte przez siebie decyzje raz jeszcze w kontekście zamiarów inwestycyjnych gminy i jeśli jest tak, że nie ma faktycznych zamiarów inwestycyjnych w okresie dającym się przewidzieć, to w tym dającym się przewidzieć okresie sugerowałbym, panie burmistrzu, pozostawienie tych osób w miejscach, które do tej pory stanowiły miejsce garażowania swoich pojazdów, także ze względu, no nie ukrywajmy tego, na bardzo trudną sytuację parkingową w całym mieście. Dziękuję.
Tak, proszę bardzo, panie burmistrzu.
Widzę, że temat garażowisk się powtarza, dlatego po prostu wolę sobie zabrać w tej sprawie głos. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami zarówno garażowisk na Górnym Tarasie, odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ostatni wtorek z mieszkańcami mającymi garaże na Nabrzeżu. I mniej więcej dyskusja i ustalenia zapadły w tej myśli, jaką pan dzisiaj proponuje mi. Także to już zostało rozwiązane i te problemy już zostały omówione. Jednocześnie na Górnym Tarasie zaproponowane zostało miejsce, w którym miejscu mogą garażować, stawiać swoje samochody dodatkowe. Także to już jest, te problemy są, były omawiane i są rozwiązywane.
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, zanim wygłoszę swoje interpelacje i zapytania, chciałbym poczynić taką ekspromt uwagę na bazie wystąpienia interpelacyjnego radnego Saneckiego. Szanowny panie radny Sanecki, jak pan się wczyta w paragraf 28 statutu, to zobaczy pan, że interpelacje składa się nie w imieniu władzy, żeby panu było wygodnie na spacerze i żeby były furtki pootwierane, tylko w imieniu swoich wyborców. I proponowałbym, żeby taką konwencję utrzymać. To jest jedna uwaga porządkowa. Druga, panie przewodniczący, przy interpelacjach ja bym proponował, żeby pan utrzymał pewną dyscyplinę. Zabieramy raz głos. Ja rozumiem, że każdy radny, przygotowując swoje interpelacje, solidnie się przygotował i tyle ma tylko do powiedzenia. Natomiast to, co mu przyjdzie na sali sesyjnej do głowy, niech jeszcze przemyśli w domu po raz drugi.
Jedno słowo. Szanowny panie radny, zwracam uwagę, że jeśli pan Sanecki na siebie głosował sam, to jest również swoim wyborcom i może w swoim imieniu mówić, ale to tak na zasadzie przerywnika.
Panie przewodniczący, jest to bardzo, bardzo szeroka sensu largo interpretacja. Panowie burmistrzowie, panie ukochany burmistrzu Szabałkin, panie burmistrzu Piłacie, zbliża się koniec naszej kadencji, w związku z tym jest to znakomita okazja, żeby dokonać rachunku sumienia i własnego, i naszej Wysokiej Rady przy tej okazji. Ja, przygotowując się do zdania sprawozdania ze swej działalności przed własnymi wyborcami, to chciałbym na tej sali wyraźnie podkreślić. Ja będę się rozliczał z własnej działalności przed swoimi wyborcami, a nie przed jakimiś gazetkami. W związku z tym dokonuję dzisiaj takiego małego resume i prosiłbym o uwzględnienie tych uwag, ponieważ dokonam takiego ostatecznego rozliczenia swoich interpelacji na ostatniej sesji w naszej kadencji. Ja rozumiem, panie przewodniczący, że dzisiaj jeszcze szampana nie pijemy.
Jeszcze nie. I mam apel do państwa radnych, bo jak was wszystkich obserwuję, jak koledzy się wypowiadają, to większość mówi, to nie jest interpelacja. Po czym zdarza się tak, że inni radni popełniają te same błędy. Przypominam, interpelacja, krótkie przedstawienie problemu i zadanie pytania. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, ja bym prosił, żeby przy okazji moich wypowiedzi udzielił Pan wszystkim abolicji. Bardzo Pana. Więc najpierw chciałbym jednak zacząć od tej miłej konwencji, która tutaj już została zapoczątkowana, podziękowań. Otóż 17 czerwca zgłosiłem interpelację na prośbę 18 mieszkańców ulicy Sosnowej w Pniewie. I otóż otrzymuję bardzo sympatyczne wyjaśnienie od pana burmistrza Szabałkina. Chylę czoła swoje, panie burmistrzu, dwa. Pragnę poinformować, że ulica Sosnowa została naprawiona i mieliśmy potwierdzenie od swoich mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Pani Lidio Karpiesz, radna, jest to w pani rankingu druga ulica do nazwania imieniem radnego. Już jedno mamy, ulicę Kaszlunową imieniem radnego Różańskiego. Proponuję, żeby ulicę Sosnową mianować imieniem radnego Nikitińskiego, ponieważ on uważa się za właściwą reprezentację Pniewa. Niech ma tę satysfakcję, więc nazwiemy ulicę Sosnową teraz imieniem radnego Nikitińskiego. W związku z tym, jeśli mamy ulicę Sosnową,
Wysoka Rado, szanowny panie Stanisławie, wielce szanowny panie radny. Przypominam, bo ogłoszę za chwilę przerwę, przypominam o zasadach zadawania interpelacji. Krótkie przedstawienie problemu i zadanie pytania. Wysoka Rado, mamy dzisiaj napięty plan pracy, a przypominam, iż na godzinę 15 jesteście Państwo zaproszeni na wyjazd do Stanicy Wodnej na Międzyodrzu. Proszę bardzo, pan radny Różański.
Drugie pytanie dotyczy sprawy kanalizy w Pniewie i w Żurawkach. Panie burmistrzu, z pisma, które otrzymałem w odpowiedzi na kolejną interpelację z 19 sierpnia, pisze pan, że w miesiącu wrześniu będzie już wiadomość na temat dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska tej inwestycji. 2 września dzisiaj jest. Czy nie daj Boże są jakieś wiadomości? Bardzo się cieszę. Chcę powiedzieć, panie burmistrzu, że to będzie bardzo gorący temat w kampanii wyborczej. Ludzie czekają na te wiadomości, a już najbardziej na tę inwestycję. Trzecia sprawa w ramach tego rachunku sumienia, panie burmistrzu Szabałkin, to jest sprawa pani Teresy Krukowskiej. Również z pisma z 18 sierpnia dowiaduje się, że prowadzone były rozmowy z zakładem gazowniczym w sprawie podłączenia tego siedliska do sieci gazowej. Czy te rozmowy zostały zakończone, panie burmistrzu, i z jakim skutkiem? Bo nie jest do utrzymania dalej ta formuła, żeby ze względu tylko na złośliwość sąsiada, jako jedyny mieszkaniec, który ma pełne dane po temu, żeby korzystać z dobrodziejstwa sieci gazowej, nie korzysta. Proszę, aby tę sprawę w dalszym ciągu trzymać pod palcem i ją pilotować. Panie burmistrzu, niestety w sprawie pana Karkochy do dnia dzisiejszego inspektor nadzoru budowlanego nie zajął stanowiska w kwestii, czy rozebrać ten budynek, czy nakazać jego remont, czy jakieś inne zabezpieczenie. W dalszym ciągu sytuacja woła o interwencję w tej sprawie. Coś musi się stać, aby u Ignacego Karkochy spowodować jakiekolwiek działania w tej sprawie. I wreszcie chciałem zapytać pana burmistrza, jaki los spotkał wniosek Rady Sołeckiej z 19 marca 2009 roku na doprojektowanie wzdłuż ulicy Przemysłowej tej sieci kanalizacyjnej. Proszę sobie wyobrazić, że na dzień dzisiejszy szereg mieszkańców tej ulicy nie może korzystać z dobrodziejstwa sieci wodociągowej. No w dzisiejszych czasach lotów kosmicznych, żeby ludzie czerpali żurawiem wodę ze studni, myślę, że jest to grubą przesadą. Wszystkie następne sprawy, które oczekują na rozpatrzenie, albo które już zostały rozpatrzone, poruszę na ostatniej sesji, kiedy będziemy przed spotkaniem szampańskim na koniec naszej kadencji.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Panie burmistrzu. Już? Panie burmistrzu, ja dzisiaj mam 2 interpelacje w formie apelu do pana i chodzi o Krajnik. To jest pierwsza sprawa. Krajnik został pozbawiony całkowicie transportu publicznego. odwołuję się do Pana wrażliwości, dbałości o dzieci, o ludzi starszych i bardzo Pana proszę, aby spróbować ten temat załatwić. Nie może być tak, żeby kolejna wieś była pozbawiona jakiegokolwiek transportu publicznego. I druga sprawa, którą zgłaszam już po raz enty, przystanek dla dzieci dojeżdżających do szkół w miejscowości Wełtyń, w okolice Cegielni. No, tą odpowiedź, którą dostałam, to można nazwać niemalże skandaliczną. Od 2 lat walczę o ten przystanek. Dzieci dzisiaj ruszyły do szkoły, stoją w szczerym polu i proszę, żeby ta sprawa była załatwiona. Droga dojazdowa do Pól Bartkowo. 5 lat, panie burmistrzu. 5 lat walki o tą drogę, różne odpowiedzi, a to brak środków w budżecie, a to sprawdzimy na wiosnę, a teraz jedno zdanie, droga została naprawiona w wymaganym zakresie. Ja obiecuję, panie burmistrzu, na następną sesję zrobię zdjęcia, pojadę sobie tam z prasą, pokażę, jaki to jest zakres, który pozwala na to, żeby maszyny rolnicze mogły korzystać z tej drogi. Bo nie ma żadnej możliwości na dzień dzisiejszy. Działka 186, obręb Wirów, mówiąc tak prościej, ulica Polna w Wirówku. Ta działka została przejęta przez gminę od Agencji Własności Rolnej. Mam taką informację świeżutką ze starostwa. Droga jest w podeszczach, w ogóle niemożliwa do przejścia. Tam mieszkają ludzie biedni, tam są takie 2 domy czteroklatkowe, przemieszczają się praktycznie na pieszo, cała droga jest zalana, jest jedna wielka kałuża, nie ma w ogóle pobocza, ludzie muszą wchodzić w błoto, w wodę, aby dostać się do swoich mieszkań. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękuję. Pan radny Marek Sanecki, ponownie proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja mam nadzieję, że sprawy związane z podatkami pan rozumie, z plażą również, z oświatą również. Być może nie rozumie pan sprawy związane z MOS-em, no ale to wynika chyba z tego, że pan, krótko mówiąc, nie czytał i nie zgłębiał tego zagadnienia. Pokażę, że akurat dokumentacji z tym związanej, to ja mam tyle tutaj i dlatego pewnie pan nie rozumie, bo pan się z tymi materiałami nie zapoznał. A jeżeli chodzi o składanie interpelacji na piśmie, to pokażę taką interpelację, którą złożyłem na piśmie, 3-stronicową. I gdyby pan się z tym zapoznał, to nie byłoby problemu, tak? Ale tak czy inaczej chciałem jeszcze jedną interpelację złożyć. Panie burmistrzu, od dłuższego czasu mówiliśmy o windach dla niepełnosprawnych, które miały być wybudowane przy szkołach. Od dłuższego czasu, co najmniej od 3 lat. W tym roku zostały wprowadzone pieniądze do budżetu, zaplanowane i teraz pan realizuje te inwestycje. Jest budowana winda przy szkole numer 1. I chciałem się w związku z tym zapytać, dlaczego tak późno i dlaczego ta winda teraz stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci? Stwarza, panie burmistrzu, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że na każdym korytarzu są zrobione drzwi przeszklone, i są niezabezpieczone te drzwi. Jeżeli jedno dziecko wepchnie drugie dziecko na tą szybę i wypadnie przez okno, to będzie tragedia. A ja o tym mówiłem na komisji. Miały być te drzwi zabezpieczone. Wczoraj sprawdzałem, nie były zabezpieczone. Dlatego pytanie, dlaczego to nie było to wykonane w okresie wakacji, bo to nie jest przecież taka inwestycja, że lata trzeba ją robić. A jeżeli już nie zdążył pan burmistrz, to dlaczego pan tego nie zabezpiecza? Proszę o zabezpieczenie tych drzwi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę bardzo.
Ja dziękuję za wcześniej uzyskane odpowiedzi. Niektóre z nich mnie nie satysfakcjonują, ale nie będę tego w dniu dzisiejszym komentował. Natomiast w dniu dzisiejszym mam następujące sprawy. Po pierwsze, proszę o przedstawienie podstawy prawnej, na której GTBS sprawuje zarząd we wspólnotach z udziałem majątku gminnego. A dokładnie proszę o przedstawienie stosownych umów. Po drugie, zwracam się w imieniu 14 osób budujących domy przy ulicy Jana Pawła II, numer 42 i dalsze. Proszę o pisemną informację o historii załatwienia przyłączy energetycznych dla tych państwa i o planowanym w przyszłości działaniach w tym zakresie. Osoby te poprosiły mnie także o udział w planowanym przez pana burmistrza spotkaniu na którym będą przedstawiciele starostwa i zakładu Enea. W związku z tym proszę także o powiadomienie o jego terminie. Proszę, trzecia sprawa. Proszę o przedstawienie dokumentacji świadczącej o prawie własności węzła cieplnego w budynku przy ulicy Krasińskiego 85-95 oraz zwrócenie się w tej sprawie do OPEC-u. Po czwarte, przy posesji numer 17 na ulicy Jana Pawła II od miesiąca leży góra gruzu, złożona tam przez nieznane nikomu osoby. Mieszkaniec tej posesji czterokrotnie zwracał się w tej sprawie do urzędu. Sprawa do dnia dzisiejszego jest niezałatwiona. Proszę o pilne zajęcie się tą sprawą. Po piąte, proszę o naprawienie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji numer 16 na ulicy Jana Pawła II. I po szóste mam jeszcze dwie sprawy dotyczące brakującego oświetlenia. Po pierwsze, jadąc ulicą Grunwaldzką i zjeżdżając obok sądu, trudno w porze nocnej zauważyć wychodzące z jego strony osoby. Widoczność tam jest ograniczona z tego powodu, że brak jest odpowiedniego oświetlenia, być może świetlika. Podobna sytuacja występuje w Nowym Czarnowie przy leśniczówce numer 35. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Karzyńska-Karpierz. Proszę bardzo.
W odpowiedzi na interpelację dotyczącą plaży w Steklnie uzyskałam informację, że gmina Gryfino nie jest właścicielem tej plaży i że nie będzie w związku z tym ani inwestować, ani badać tam wody. Pytam się więc, czy gmina Gryfino jest właścicielem plaży w Wirowie i na czyj koszt wykonane było badanie wody? Oraz na czyj koszt wykonany został remont pomostu na tej plaży w dniach 28 czerwca do 3 lipca. Sprzęt wypełniony drewnem jeździł z terenu Osiru na plażę w Wirowie. Czy utrzymanie pomostu, jego remont wynika z podpisanych umów? Interpelację pana Fischbacha chciałabym uzupełnić o zapytanie dotyczące utrzymania zieleni w mieście. Pytam, kto wykonuje te usługi, czy na ich prowadzenie ogłoszony był przetarg oraz chciałabym znać zakres i cenę zleconych prac i sposób kontroli ich wykonania. Remonty dróg, między innymi w Steklnie i Wirowie, prowadzone w czasie wakacji pozostawiały wiele do życzenia. Materiał użyty do ich utwardzania powodował uszkodzenia opon w samochodach przejeżdżających tymi drogami. Chciałabym znać ceny tych remontów i koszt ich kto przeprowadzał te remonty. Odnośnie drogi gminnej Jana Pawła, której stan w chwili obecnej jest fatalny, mieszkańcy zwracają się z prośbą o poprawienie tej drogi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, uprzejmie proszę.
Uprzejmie dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, zostałem sprowokowany przez grupę mieszkańców ulicy Opolskiej, grupę działkowców, którzy posiadają tam działki. No, stan nawierzchni ulicy Opolskiej bardzo mocno się zdegradował, mówiąc delikatnie. Tam jest prośba o to, żeby uzupełnić podsypkę, bo jest dziura na dziurze. No i jakby przy okazji chciałbym powrócić do sprawy oświetlenia tej ulicy. Sytuacja jest taka, że sam blok ma oświetlenie, ulica Hugo Kołątaja ma oświetlenie. To jest kwestia tylko podłączenia może dwóch latarni, które oświetliłyby te dziury, żeby można je było wyminąć po prostu na dzień dzisiejszy, bo kiedy wieczorem się wraca, to jest tam dramatycznie. No i następna sprawa, panie burmistrzu, no kiedyś już rozmawialiśmy na temat chodnika na ulicy właśnie tej Opolskiej. Zbliża się jesień, coraz więcej jest opadów, tam ta droga zamienia się w jedno wielkie bagno błotne, a niestety bardzo wiele osób tam musi się tamtędy przemieszczać pieszo. Co więcej, jest tam bardzo dużo i będzie coraz więcej, bo tak się zapowiada, matek z wózkami. No po prostu w momencie, kiedy popada troszeczkę deszczu, czy jest zima, nie ma jak przejść z wózkiem przez tą drogę. Więc taka prośba, prosiłbym się przyjrzeć bliżej temu problemowi i wykombinować coś z tą ulicą Opolską. Następną sprawę mam, panie przewodniczący, do pana. Podczas zebrania z mieszkańcami w Wełtyniu, czy po zebraniu z mieszkańcami w Wełtyniu, porozmawialiśmy sobie trochę o drodze, o chodniku w Warsnicy. I pan zobowiązał mnie, żebym poprosił pana o przekazanie porozumienia w ramach w ramach którego można by było tam ten chodnik współrealizować z powiatem, czy nawet robić tam większy. Pan powiedział, że jeżeli się o to zwrócę, to pan dostarczy. Miałbym tylko do mnie, ja miałbym tylko taką prośbę, żeby inni radni, no przede wszystkim radni BBS-u, bo jesteśmy tym zainteresowani, taki dokument otrzymali. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Panie burmistrzu, zwróciła się do mnie grupa wyborców i to w większości pana, reprezentujących właścicieli drobnych, małych sklepów w Gryfinie osiedlowych, firm transportowych, pracowników tych małych sklepów. Z pytaniem, czy prawdą jest, że przygotowuje pan zmianę planu zagospodarowania i przy ulicy Łużyckiej może powstać duże centrum handlowe po dawnej siedzibie POM-u? Czy prawdą jest, że po siedzibie betoniarni może powstać inne centrum handlowe i czy takie mniejsze centrum powstanie za stacją Orlena? Ci ludzie pytają, nie wiem, czy jest to prawdą, czy ma pan przygotowany program alternatywy, bo w sytuacji wybudowania tych centrów boją się, że ich interesy upadną. Czy prowadził pan z nimi konsultacje, jak przewidują egzystować w przyszłości? Czy w tym zakresie ma pan dla nich propozycje? Bo jest to poważny problem, jest to dosyć duża część mieszkańców Gryfina prowadzących własne interesy gospodarcze. Zawsze pan zapewniał, że sieci handlowych do Gryfina nie będzie pan wpuszczał. Dzisiaj z tego, co widzę w planach Rady, takie prawdopodobieństwo zachodzi. Chciałbym, żeby pan przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Namieciński.
Ja mam jeszcze jedną interpelację. Wysoka Rado, panie burmistrzu. Pod koniec miesiąca kwietnia i na początku miesiąca maja odbyła się dyskusja publiczna nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gardło, ulica Słoneczna. Podczas tych spotkań mieszkańcy do tego projektu wnieśli 16 uwag. Te uwagi zostały przedstawione tutaj panu burmistrzowi na piśmie i domniemam, że zostały przekazywane osobom, które tworzą ten projekt planu. I w imieniu mieszkańców, bo oni chodzą i się dopytują, to już mimo maj, czerwiec, lipiec, sierpień, teraz mamy wrzesień. Mieszkańcy proszą o informacje, które z tych uwag w tym planie mają szansę na to, żeby je wprowadzić, ewentualnie których uwag wprowadzić nie można. Także proszę o taką informację na piśmie, czy te uwagi zostały mieszkańców zostaną uwzględnione w tym projekcie planu, czy też nie. Dziękuję bardzo.
Pan Artur Nycz, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, chciałem nawiązać do interpelacji mojego kolegi Rafała. On mówił o ulicy Opolskiej. Ja takich ulic jeszcze mogę wymienić szereg. Natomiast chciałbym zapytać o taką rzecz. Znam ulicę na Jana Pawła II, znam ulicę na Czechosłowackiej, znam inne ulice tego typu, których mieszkańcy wykonują te drogi, żeby były w ogóle w jakikolwiek sposób przejezdne na własny koszt. To są oczywiście drogi gminne. W związku z tym zapytuję, czy pan burmistrz przewiduje możliwość refundacji tego typu kosztów, jeżeli gmina jest niewydolna w tym zakresie. Być może warto, żeby mieszkańcy rzeczywiście robili to wszystko na własny koszt, a pan burmistrz ewentualnie te koszty później zwracał. Czy widzi pan taką możliwość i w jaki sposób pan chce zadbać o drogi dojazdowe, które są drogami gminnymi i które są remontowane dzisiaj na terenie całej gminy, czy udrażniane w zasadzie należałoby powiedzieć, bo trudno mówić o remoncie. Ja widziałem, pamiętam, jeździliśmy również w Gardnie na taką, na ulicę sławetną Tomku, to jest która Słoneczna, tak? Gdzie wysypywany był gruz z remontów z domów, żeby w ogóle były przejezdne. Więc być może warto dać ludziom możliwość remontowania tych dróg za własne pieniądze i później zwrotu tych kosztów. Dziękuję.
Dziękuję. Mała podpowiedź, pan Artur pewnie o tym wie, ale kodeks cywilny przewiduje nakłady na rzecz cudzą i zwrot kosztów.
Tylko, że to wymaga procesu.
Tak jest. Pani radna Wanda Kmieciak.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, otrzymaliśmy materiały wypalacze mózgu, wszyscy radni. Chciałabym zadać w tej kwestii pytanie, czy ponieważ mamy tu informację, zresztą z prasy lokalnej dowiadywaliśmy się, że w Gryfinie od wakacji działają dwa sklepy z dopalaczami. Mam pytanie, panie burmistrzu, czy gmina Gryfino, Straż Miejska, Policja ma jakąś moc sprawczą, aby te sklepy zniknęły z gryfińskiego rynku? I chciałabym jeszcze dopytać, dopowiedzieć w drugiej sprawie, którą zgłosiłam podczas interpelacji. Oczywiście o chodnik, który zgłosiłam, odcinek od Czepina do ulicy Pomorskiej. Chodzi mi w tej interpelacji, aby sprawę przekazać do administratora tejże drogi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, zanim ogłoszę przerwę, to jeszcze dwa punkty. Punkt piąty dotyczy, to jest... Nie. Tak, pani Agnieszko, przerwa techniczna? No dobrze. 15 minut przerwy. 15. Dobra, 15 minut. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Przystępujemy do procedowania dalszej części porządku obrad. Jesteśmy w punkcie piątym porządku obrad. Punkt piąty dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieku na terenie miasta i gminy Gryfino. Druk numer 22/55. Wszystkie komisje Rady wypowiedziały się w sprawie tej uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym tak. Dziękuję bardzo panu radnemu. Nie będę w tym momencie prowadził dyskusji. Myślę, panie radny, że jest to możliwe do przedyskutowania z panem prezesem. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino. Na podstawie artykułu 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieku uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przedłuża się czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobieraną z urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka ZOO w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 1 października 2009 do 30 września 2010 do dnia 31 grudnia 2010. Paragraf drugi. Przedłuża się czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka ZOO w Gryfinie, obowiązującą na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 1 października 2009 do 30 września 2010 do dnia 31 grudnia 2010. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2010. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały?
Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 6 porządku obrad w sprawie druku numer 31. Państwo radni macie przed sobą projekt uchwały z uzasadnieniem zmiany w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z podpisaniem ugody w sprawie porozumienia między stronami Powiatem Gryfińskim, Gminą Gryfino i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Gryfinie z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych. W tej sprawie do Pana Burmistrza wystąpiła Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Pani Magister Janina Major. Proszę o wprowadzenie do planu finansowego i budżetu na 2010 po stronie dochodów i wydatków następujących kwot. Dochody 59 825,05 zł. Drogi publiczne powiatowe, wpływ z różnych dochodów. Ugoda w sprawie porozumienia między stronami Gmina Gryfino, Powiat Gryfiński i PUK. Rozliczające koszty bieżącego zimowego utrzymania dróg powiatowych i wydatki pójdą też na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zakup usług pozostałych. Kwota 59 625 zł i 5 groszy stanowi rozliczenie kosztów bieżącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w pierwszym kwartale 2010 roku, na którą składają się dwie kwoty 49 825 zł i 5 groszy i 10 tysięcy zł. Powyższe wynika z ugody w sprawie porozumienia między stronami Gminą Gryfino, Powiatem Gryfińskim, Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, Spółka ZOO w Gryfinie z dnia 9 sierpnia 2010 uszczegółowiającego zasady wzajemnych rozliczeń związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowanych na mocy porozumienia z Powiatem Gryfińskim z dnia 31 grudnia 2008 roku. Kwota 59 825 zł i 5 groszy zgodnie z porozumieniem zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka ZOO w Gryfinie, które realizowało usługi bieżącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta gminy Gryfino. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma. W związku z tym poddaję projekt uchwały według treści druk nr 31 przez 55 pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Dobrze. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Druk numer... Tak, przedstawienie wniosków kontroli przeprowadzonych przez Komisję Doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną. Punkt 7 porządku. Według rozpisu najpierw Komisje Doraźne, potem Komisja Rewizyjna. W kwestii Komisji Doraźnych, kto z Państwa, która komisja? Komisja Pana Jacka Kawki. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, czy ja mam odczytać protokół z kontroli?
Szanowny Panie Radny, radni otrzymali Pana protokołu. Myślę, że same wnioski wystarczą i rozpoczniemy dyskusję.
Wnioski, które opracowała Komisja, zostały opracowane na podstawie ustaleń i obserwacji, której dokonano w przebiegu kontroli. Te ustalenia i obserwacje są pomieszczone na stronie drugiej i trzeciej. Natomiast co do wniosków, korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że
pojawiło się w tym protokole kilka błędów, między innymi zamiast odporowych, to powinno być oporowych. Decyzje administracyjne stają się ostateczne, a nie uprawomacniają się i proszę zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o wnioski, to odczytam je. Wniosek pierwszy został opracowany na podstawie analizy stanu technicznego inwestycji. Wniosek pierwszy i drugi został dokonany na podstawie analizy stanu technicznego. Ta analiza odbyła się po oględzinach w miejscu wykonania tej modernizacji. I chciałbym przypomnieć, że te oględziny były 8 miesięcy po odbiorze końcowym. To jest dosyć ważne, bo 8 miesięcy było czasu na dokonanie wszelkich poprawek. Wniosek pierwszy. Nieprawidłowości wykazane w stanie technicznym inwestycji świadczą o niepoprawnym przeprowadzeniu odbioru końcowego zadania. Wszelkie usterki winny być zgłoszone w protokole z odbioru wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia oraz, co oczywiste, następnie wyegzekwowaniem tego wykonania tych usterek. I wniosek drugi. Nieuwzględnienie budowy murów oporowych w fazie projektu spowodowało konieczność późniejszego zlecenia tych prac osobnym zleceniem za kwotę około 60 tysięcy złotych. Gdyby prace te były wykonane w trakcie przeprowadzenia przebudowy, koszt ten byłby zdecydowanie niższy. Wniosek trzeci dotyczy sposobu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, a w szczególności zamiany zakresu prac, który się dokonał w jego trakcie. Zrezygnowano z budowy rurociągu w ciągu ulicy Łużyckiej, a w zamian udrożniono ten istniejący rurociąg, nie budowano nowego i dokonano kilku innych prac. Wniosek trzeci brzmi. Zamawiający w trakcie procedury przetargowej przekazał potencjalnym wykonawcom informację o niezmienności przedmiotu zamówienia, wiedząc o powstającej koncepcji gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Gryfino. Następnie dokonał tej zmiany. A w trakcie obowiązywania umowy z wykonawcą inwestor zmienił zakres prac w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Mając powyższe na uwadze, można wywnioskować, że tymi działaniami inwestor naruszył dyspozycję artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wniosek czwarty dotyczy dokumentacji i jej rzetelności. Komisja otrzymała dokument pod tytułem załącznik numer 2, to znaczy kalkulację wydatków. Raz w tomie dokumentacji, tych tomów było 6, w jednym z nich właśnie była ta kalkulacja, a innym razem w odpowiedzi na pismo skierowane przez komisję do pana burmistrza otrzymaliśmy znowu ten sam dokument, ale on niestety różnił się. Wynika z tego, że miał przynajmniej dwie wersje. I wniosek czwarty brzmi tak. To, że jeden i ten sam dokument, załącznik numer 2, posiada kilka wersji, świadczy o nierzetelnym jego sporządzeniu, wywołuje wrażenie niezgodności stanu faktycznego ze stanem przedstawianym w dokumentacji. Wniosek piąty dotyczył procedury prowadzenia inwestycji. Przeczytam go. Wniosek piąty brzmi. Decyzja starosty Gryfińskiego numer 594/2009 o udzieleniu pozwolenia na dokonanie zmiany zakresu prac stała się ostateczna 3 grudnia 2009 roku, a wykonawca zakończył przebudowę w dniu 30 listopada, to znaczy 3 dni wcześniej zakończył przebudowę. Nie wiadomo, czy w ogóle, bo jest jeszcze obowiązek zgłoszenia tej pracy. No już tutaj, prawda, wykonawca nie miał okazji, bo praca się zakończyła. Nie mógł zgłosić jej wykonywania. Świadczy to zdaniem komisji o wykonywaniu inwestycji bez pozwolenia na budowę i niezachowaniu wymaganych terminów. Wniosek szósty. Jest to wniosek, który wynika z eksperymentu, który przeprowadziła komisja, to znaczy dokładnie z wykonania kosztorysu częściowego, części prac, dokładnie prac modernizacyjnych na wierzchni tych modernizowanych dróg. Komisja wykonała taki kosztorys w oparciu o te kryteria inertyczne, jak kosztorys inwestorski i w oparciu o identyczne składniki cenotwórcze. Wynik był, różnił się, końcowy wynik komisji, kosztorysu komisji różnił się trzykrotnie od wyniku, który został wyliczony przez kosztorysanta inwestora, był trzykrotnie niższy. A wniosek szósty brzmi: komisja przeprowadziła eksperyment polegający na wykonaniu kosztorysu w oparciu o identyczne kryteria jak te, które przyjął inwestor. Wyliczona cena była trzykrotnie niższa jak w kosztorysie inwestora. W świetle powyższego faktu nieuzasadnione wydaje się opieranie kosztu prac, które wynikały ze zmiany zakresu, jedynie na kosztorysie. Prawidłowym wydaje się być przeprowadzenie w tym zakresie procedury przetargowej. Konkurencja pozwala w takim przypadku zweryfikować wymagania wykonawcy. Jak widać z wyniku eksperymentu, w procesie tworzenia kosztorysu występują pewnego typu dowolności, które wymagają weryfikacji. Najlepiej w formie prawidłowo przeprowadzonej procedury przetargowej. A tu w procesie zamiany zakresu prac, umownego zakresu prac, nie dokonano już procedury przetargowej, oparto się jedynie na kosztorysie inwestorskim. Jak jestem jeszcze przy głosie, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali w tej komisji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Skoro to pan burmistrz wystosował pismo do Rady, nie zostało ono uzgodnione przed rozpoczęciem dyskusji, chciałbym zapytać pana burmistrza, czy chciałby zabrać głos wniosków komisji.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, składając ten wniosek, miałem na uwadze dwie sprawy. Pierwsza sprawa, trwały kontrole NIK w naszej gminie kontrolujące obiekty sportowe. Pracownicy byli zajęci przy obsłudze kontroli NIK-owskiej. W związku z bardzo późnym otrzymaniem materiałów obydwu komisji, jak również niezałączeniu dokumentów, z których by wynikały wnioski, jednocześnie z uwagi na brak, na urlopy inspektorów nadzoru, którzy uczestniczyli przy realizacji tego zadania, ja bardzo chętnie dzisiaj wszystkie uwagi wysłucham i w związku z nieprzyjęciem mojego wniosku dzisiaj pominę milczeniem wszystkie uwagi, odniosę się do nich na następną sesję z przywołaniem wykonawców i inspektorów nadzoru, wszystkich osób współpracujących przy tej inwestycji. Gdyż czas, jaki mi pozostawiono do zapoznania się, jak powiedziałem, był zbyt krótki. Stąd wypływał mu wniosek i zgodnie z moim wnioskiem, jeżeli Rada Miasta przegłosowała, żeby jednak dzisiaj te protokoły komisje przedstawiały, mimo że przedstawiłem propozycję, że są to bardzo ważne sprawy, świadczące nie tylko o pracownikach naszej gminy, ale również o wykonawcach, rzemieślnikach naszej gminy, o rzetelności naszych rzemieślników, o rzetelności inspektorów nadzoru, prosiłem o to, żeby przesunąć to, nawet ze zwołaniem sesji nadzwyczajnej, gdzie by były omówione te dwa punkty. Dlatego też dzisiaj nie będę udzielał żadnej odpowiedzi, ani ustosunkowywał się do przedstawionych protokołów. Zrobię to w stosownym czasie na następną sesję z wcześniejszym przekazaniem naszych wyjaśnień do poszczególnych komisji do omówienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. Mam następujące pytanie. Ile pan burmistrz jeszcze potrzebuje dni, żeby ewentualnie ustosunkować się do tych stworzonych przez komisję materiałów?
Żeby rzetelnie się do tego ustosunkować, potrzebuję minimum 14 dni na to, żeby każdy materiał z każdą komisją się spotkać, żeby się spotkali inspektorzy nadzoru, wykonawcy. Jest to bardzo głęboki problem. Ja nie chciałbym tutaj, żeby tam, gdzie była wina, to byli winni, a tam, gdzie nie ma winy, to żeby nie było winy. Bo jak powiedziałem, sprawa nie dotyczy tylko urzędników gminy, dotyczy rzemieślników gryfińskich, którzy realizowali te zadania, dotyczy inspektorów nadzoru, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, którzy w myśl obowiązujących przepisów, jeżeli potwierdzają coś, co jest co poniosło odpowiednie konsekwencje. Dlatego też ja potrzebuję 2 tygodnie, żeby się do tego przygotować, ustosunkować i nie na zasadzie jakiejś polemiki, bo jeszcze nigdy nie było w życiu tak, że dzisiaj dużo robi, żeby nie popełniono żadnych błędów. Tam, gdzie będą błędy słuszne, postaramy się wyciągnąć z tego wnioski. Tam, gdzie uważamy, że niesłuszne, będziemy się bronić i dlatego też potrzebuję na to 2 tygodnie.
Dziękuję. Rozpoczynam dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w kwestii przedstawionych wniosków przez Pana Przewodniczącego Jacka Kawkę? Pan Radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli, to ja odniosę się en bloc do jednej i do drugiej komisji, do ustaleń przedstawionych w protokole.
Chwileczkę.
Bez względu na to, czy się kolegom radnym to będzie podobało, czy nie.
Nie. Jesteśmy w punkcie...
Dobra.
Jeśli pan...
Panie Przewodniczący, dobra. Uwzględniam pańskie żądanie.
Proszę pan.
Na samym początku chcę powiedzieć tak. Wniosek pana burmistrza zgłoszony dzisiaj odnośnie...
Dlaczego jeszcze tak mówię, że muszę coś dogłębnie sprawdzić? Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, zadanie Mieszka Podgórna, Witosa, Łokietka otrzymało dofinansowanie z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach wojewódzkiego, w ramach Schetynówek. Na to zadanie było kontrolowane przed wypłaceniem środków gminie przez nadzór wojewody. I nadzór wojewody nie wniósł żadnych uwag do zrealizowanego zadania w zakresie przeprowadzonych procedur, przeprowadzonych obmiarów, przeprowadzonych zmian. I dlatego też mam 2 różne protokoły. I dlatego też muszę do tego się spokojnie ustosunkować, przepatrzyć. Bo jak powiedziałem, również tutaj jest sprawa Urzędu Wojewódzkiego i otrzymanej dotacji. Bo o ile by się te zastrzeżenia, te uwagi komisji potwierdziły, że cała procedura została przeprowadzona niezgodnie z zamówieniami publicznymi, wtedy ta dotacja ulega zwrotowi. Dlatego też jest to bardzo poważne zarzuty. I dlatego też to nie jest sprawa, żeby dzisiaj ją poruszyć i od razu udzielać odpowiedzi. Dziękuję.
Pan się nie te zarzuty, które są sformułowane, nie są warte uwagi. To jest na zasadzie rzucił granat i uciekł. To tak na wstępie. Ale chciałbym wrócić do swojej poprzedniej myśli. Wniosek, panie przewodniczący, pana burmistrza o zdjęcie tej problematyki z wokandy dzisiejszej sesji uznaję absolutnie za zasadę. Ja wady dotyczące sposobu przeprowadzenia tej kontroli omówię przy okazji, kiedy będę charakteryzował działalność komisji rewizyjnej. Przy tej okazji również odniosę się do tych nieprawidłowości, które zostały przez jeden i drugi zespół ewidentnie złamane. Proszę Państwa, obowiązujące przepisy dotyczące sposobu prowadzenia kontroli narzucają określony reżim postępowania. To nie może być tak, że się zebrała grupa 5, 6, 10 osób i sobie robią wedle własnego uznania. I formułują poglądy, zdaje się, prawdopodobnie, podejrzenie, co to za ustalenia są, co to za robota jest. Proszę Państwa, żeby materiał pokontrolny stanowił jakąkolwiek wartość,
musi być uszanowana zasada kontradyktoryjności, to znaczy wzajemnego przekonywania się o swoich racjach. Czyli obowiązkiem zespołu kontrolującego jest sformułowanie zarzutu i wysłuchanie w toku kontroli przed sporządzeniem protokołu. Wysłuchanie drugiej strony, co ma do powiedzenia na konkretnie sformułowany zarzut. Nie zrobiono tego. Nie zrobiono tego w pierwszej sprawie, w drugiej sprawie i nie zrobiła tego komisja rewizyjna. To jest, proszę... Niech pani wytrzyma. Niech pani wytrzyma. Proszę państwa, obowiązkiem zespołu kontrolującego, kiedy poweźmie jakąś wiadomość na temat nieprawidłowości, jest nie tylko wysłuchanie drugiej strony, ale jest sporządzenie na tę okoliczność, co ona wyjaśniła, protokołu i dołączenie tego protokołu jako materiału dowodowego do protokołu pokontrolnego. I dopiero taki materiał może być przedstawiony Radzie do analizy. A w tej chwili rzucono ochłap na wokandę dzisiejszej sesji, co grupa 5 osób myśli na temat danej sprawy. Remontu świetlic i budowy dróg. Ten materiał w takiej postaci nie nadaje się do analizy. On przedstawia tylko jedną stronę, jedną wersję. Żeby materiał stanowił wartość dowodową, musi być skonfrontowany ze stanowiskiem drugiej strony. I po to dziś burmistrz występował. Żeby mieć możliwość ustosunkowania się, odniesienia się do tego, skoro nie zrobił tego zespół kontrolujący. To jest po pierwsze, od strony formalnej. Proszę państwa, ja kiedy przeczytałem obydwa protokoły, doszedłem do wniosku, że góra urodziła mysz. Pamiętacie państwo naszą dyskusję na tej sali, która w marcu tego roku poprzedzała powołanie komisji do Rady. Miało być tak źle z taką przebudową ulic i z remontem świetlic, że miały być wiadomości porażające, od których niemalże krew ścina się w żyłach. Albo ciarki przechodzą po krzyżu. A co my słyszymy we wnioskach, żeby pozostać przy wersji tylko pana przewodniczącego Kawki? Zarzuty. Kilkanaście krawężników posiada wady. Amerykę odkrył zespół kontrolujący. 90% materiałów, które się kupuje, mają takie wady. Jak ktoś się budował, to na własnej skórze to przeszedł. Drugie, spowalniacze mają luźną strukturę. Na zasadzie luźna struktura. Co to jest? Panie przewodniczący Kawka, co to jest ta struktura luźna? Dalej, nie wykonano nasadzeń traw i zieleni. Ot wielkie przestępstwo. Mamy ukamienować tutaj, pokażcie tego winnego. Nie dokonali nasadzeń traw i zieleni. I to są zarzuty. Proszę państwa, moja opinia na temat tej działalności tych komisji jest taka. Niepotrzebnie podgrzewano i podkręcano atmosferę wokół tych spraw. Nie było żadnych przekrętów. Nie mieliście państwo o czym pisać. Napisaliście tyle, co żeście napisali. I słusznie dzisiaj pan przewodniczący Kawka pana przewodniczącego pyta. Co ja mam powiedzieć, panie przewodniczący? Słusznie. Ja rozumiem jego rozdarcie wewnętrzne. Przyszedł ładnie ubrany, ogolony na sesję rady. Nie ma nic do powiedzenia. No. Otóż, panie przewodniczący, jak nigdy, tak teraz mi się przypomniało takie słynne powiedzenie Paula Sartra. Urzędników i zegarków nie można stale podkręcać. Trzeba im dać czas popracowania. I to jak ulał pasuje do tej sprawy. I na zakończenie chcę zapytać pana przewodniczącego Kawkę i pozostałych. Z czym przychodzicie na sesję dzisiaj? Z jakimi rekomendacjami? Tylko pogadać? Z jakimi rekomendacjami dzisiaj przychodzicie na sesję? Co chcecie osiągnąć? Co Rada ma w tej sprawie zrobić? Co, pogadać sobie? Tak jakby zgadania dzieci były. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Już więcej, panie przewodniczący, nie zabieram głosu. To dotyczy zarówno jednej, jak i drugiej tej komisji śledczej.
Tylko mała uwaga.
komisje doraźne, mała uwaga, że pan burmistrz w swoim piśmie do rady i w swoim dzisiejszym wystąpieniu odwołał się do tego, że wnioski komisji zawierają na tyle poważne zarzuty, że potrzebuje jeszcze dodatkowych 2 tygodni, żeby te kwestie wyjaśnić. Tak na marginesie myślę, że wszyscy jako radni pracujemy po to, żeby jeśli, nie mówię, że one są, ale że jeśli są nieprawidłowości, dostrzegamy je gdziekolwiek, to żeby je pokazywać. I wskazuję na to, że radni mniej więcej po roku zaczęli formułować różnego rodzaju wątpliwości, które zawsze były rozwiewane na takiej zasadzie, że ich nie ma, że cele wyższe i pora, żeby z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ja też bym chciał, żeby pan burmistrz miał możliwość wypowiedzenia się i wydaje mi się, że w trakcie prac komisji, to będzie przedmiotem również dyskusji, odpowiedni przedstawiciele pana burmistrza na te komisje przychodzili i składali wyjaśnienia do pytań zadawanych przez komisję. Te osoby nie robiły tego w imieniu własnym, tylko robiły to w imieniu pana burmistrza. Panie burmistrzu, już momencik. Myślę, że nie powinniśmy się wyobrażać. Przypominam wystąpienia przed powołaniem komisji, że w tej komisji będą pracownicy kultury, inni, takie podważanie kompetencji. Natomiast komisja wypracowała raport. Jeśli chodzi o protokół z kontroli komisji doraźnej, podpisany przez pana przewodniczącego i innych członków, pana Nikityńskiego, Ireneusza Sochaja, Marcina Para, Marka Saneckiego, nie przypisywałbym tym panom żadnej złej woli. Kompletnie. Te wnioski są wnioskami poważnymi. Pan burmistrz powiedział, że jeśli tak by było, jak komisja napisała, to możemy się liczyć nawet z tym, że poniesiemy konsekwencje związane z obowiązkiem oddania dotacji, która do tej drogi była dana. I odnośmy się do kwestii merytorycznych, nie odnośmy się do kwestii kompetencji. Jeśli tych kwestii merytorycznych w pana ocenie nie ma, no to trzeba powiedzieć, tu się komisja myli, tu się komisja myli, tutaj komisja nie zebrała stosownych wniosków. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Zbliżamy się do końcówki naszej współpracy wspólnej. Przez te 4 lata przeszedłem szereg kontroli poprzez NIK, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tym podobnie, i tym podobnie. Zawsze przy każdej kontroli po dostarczeniu protokołu miałem czas na ustosunkowanie się do postawionych wniosków. Dopiero wtedy komisja wspólnie spotykała się na piśmie, analizując na piśmie złożone wyjaśnienia burmistrza do każdego protokołu, wyciągała końcowe wnioski. Jest to niezbywalne prawo kontrolującego i osoby kontrolowanej. Takiej możliwości mi nie dano. Również w tej chwili wpadanie w polemikę, jakie osoby były, jakie składały wyjaśnienia, nie ma śladu tego na piśmie. W tych załączonych protokołach mnie nie załączono.
Szanowni Państwo, proszę nie dyskutować poza
protokołem. Dlatego też
za chwileczkę będziecie mieli Państwo możliwość ustosunkowania się do tego.
Dlatego też myślę, że tak samo jak wszystkie ciała kontrolujące, tak samo zaraz się wypowie radca prawny, mam nadzieję, w tej materii, również takie same prawa przysługują osobie kontrolowanej przez komisję doraźną. Stąd moje pismo do pana, żeby dzisiaj jeszcze jednocześnie, szanowni panie przewodniczący, szanowna rado, Nie chcę obrażać żadnego radnego uczestniczącego w tej komisji. Jednakże mam prawo sądzić, że niektóre inwestycje były o dużym stopniu skomplikowania i że mogły powstać jakieś nieścisłości, błędy. Dlatego też jeszcze raz ponawiam wniosek, żeby dzisiejsza dyskusja nie przebiegała w ten sposób, jak do tej pory przebiega, żebyście Państwo dali mi szansę ustosunkować się do tych protokołów, żeby dyskusja była merytoryczna. Nikt od tego nie ucieka i nikt nie chce tutaj, popularnie jak się mówi, zamieść sprawę pod dywan. Można zrobić za 2 tygodnie sesję poświęconą tylko tym zagadnieniem przez omówienie wszystkich tych za i przeciw na komisjach. Jeżeli nie na komisjach, to na samej sesji. I można to zrobić w sposób poprawny, kulturalny, grzeczny, bez wzajemnego obrażania się. Dlatego też jeszcze raz proszę pana przewodniczącego i szanowną radę, żebyście państwo dali mi szansę ustosunkowania się, a więc nie pozbawiali mi tego prawa, które mi przysługuje. Prosiłbym pana radcę prawnego o ustosunkowanie się, jak powinno.
Dziękuję. Panie burmistrzu, w tym momencie trwa dyskusja rady. Zaraz udzielę głosu radnym. Powiem tylko jedną kwestię, którą przemyśla i myślę, że zaproponuję Radzie takie rozwiązanie, żeby pogodzić i pana, i radę. W mojej ocenie powinniśmy przeprowadzić dyskusję, zaakcentować problemy, które państwo jako rada widzicie i dać panu burmistrzowi, nakłaniałbym pana, żeby skrócił pan ten termin, następnie przenieść te punkty na koniec porządku obrad dzisiejszej sesji i odroczyć sesję na przykład. Nie, o 2 tygodnie to troszeczkę za dużo, dlatego chciałem namówić pana burmistrza, żeby to nie były 2 tygodnie, ale żeby na przykład sesja odbyła się w poniedziałek. To będzie 9, 10, 11, 13? 13? Na przykład w poniedziałek 13. Pan burmistrz będzie miał odpowiednio dużo czasu, żeby przygotować odpowiedź. I ta odpowiedź też nie może być taka, że komisje będą przesłuchiwały wykonawców, bo to nie o to chodzi, ani inspektorów nadzoru, bo to też nie o to chodzi. Komisje postawiły określone wnioski i na te wnioski pan burmistrz powinien odpowiedzieć. Jeśli potrzebuje sam przyjąć wyjaśnienia wykonawców, wyjaśnienia inspektora nadzoru i inne rzeczy, to po ich wysłuchaniu zawrze odpowiednie stanowisko w swoim piśmie skierowanym do radnych i do komisji. Tak to powinno wyglądać. I jeśli, panie burmistrzu, widziałby pan taką możliwość, żeby się przygotować do poniedziałku 13 do tych kwestii, żeby przedstawić radzie odpowiedź na te sprawy, które radni dzisiaj podniosą, to ja bym postulował, że po wysłuchaniu dyskusji przenieść ten punkt na koniec sesji, zrobić tak z innymi punktami po przeprowadzeniu tego samego procederu i zwołać sesję na 13 września i wtedy zakończyć te sprawy wysłuchaniem i przeanalizowaniem pana burmistrza, bo być może te protokoły, te odpowiedzi pana burmistrza dostaniemy wcześniej i merytorycznie rozstrzygnąć zagadnienie albo stwierdzić, że brakowało nam informacji, nasze wnioski w tej części modyfikujemy albo je utrzymujemy. Konsekwencją tego jest takie stanowisko. Myślę, że moglibyśmy tak zrobić. Proszę bardzo, pan radny Paweł Nikityński, przepraszam.
Panie przewodniczący, ja pragnę zwrócić uwagę na następujące kwestie. Po pierwsze, komisje doraźne zostały powołane uchwałami Rady Miejskiej w Gryfinie. Nikt tych uchwał nie zaskarżył, nikt tych uchwał nie uchylił. Nikt nie podważył legalności działania tych komisji, a więc to pierwsza kwestia, którą zaznaczam, bo jest taka próba deprecjonowania funkcjonowania tych komisji, co w mojej opinii jest po prostu arogancją wręcz, ale można ją sobie
już w tej chwili darować co do dalszego omawiania. Kwestia następna. W kodeksie pracy każdy pracodawca ma taką możliwość, żeby w ważnych dla niego sytuacjach odwołać każdego pracownika z urlopu. I każdy pracownik wezwany z urlopu przez pracodawcę nie tylko ma uprawnienie czy możliwość, ale ma obowiązek wrócić na żądanie pracodawcy do pracy. Ja odnoszę takie wrażenie, że przy omawianiu tych trzech protokołów jest ważny interes pracodawcy. Bo tym pracodawcą jest Henryk Piłat i potrzebuje natychmiast wyjaśnień tych inspektorów, którzy na przykład potwierdzali, że jakiś komin nie funkcjonuje, skoro do dzisiaj stoi. No trzeba udzielić tych wyjaśnień, jak to się stało, że w protokole są takie zapisy. Ja na miejscu pracodawcy wezwałbym tych inspektorów natychmiast i nie czekałbym, bo taki jest interes pracodawcy. Co do kwestii tej konkretnej komisji. Sformułowanych jest 6 wniosków, z których jeden tak naprawdę jest kluczowy i istotny. I na to proszę, żeby pan burmistrz, przygotowując się do odpowiedzi na protokoły tej konkretnej komisji, znalazł dobre uzasadnienie. Jak to się stało, że pozostali oferenci w procesie przetargowym zadający pytania inwestorowi o to, czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zmieniana w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, odpowiedziano tym wykonawcom nie. A następnie dokonano takiej zmiany i co najgorsze, dokonano tej zmiany bez zmiany ceny wykonania zadania. Jeżeli ktoś chce mnie przekonać, że takie działanie nosi jakieś znamiona racjonalności, to należałoby je porównać mniej więcej do takiego działania. Chciałem kupić sobie Mercedesa, ale jednak wybrałem Skoda, ale zapłaciłem tyle samo. Jeśli ktoś kupuje sobie to z prywatnych pieniędzy, jego rzecz, niech płaci tyle samo. Rodzi się podstawowe pytanie, dlaczego nie zmieniono wartości tej umowy, skoro ważna część tej inwestycji została w procesie wykonawczym zmieniona. Jeśli chcecie panowie namawiać nas do tego, żeby iść w jakieś nieistotne kanaliki albo zwracać uwagę na kwestie drugorzędne. Komisja o krawężnikach napisała dlatego, że dokonała wizji lokalnej i zdziwiło ją, że po 8 miesiącach od wykonania inwestycji jej część jest po prostu zepsuta, mówiąc tak już bardzo prosto. No, wie pan, dla pana jest to bzdura, natomiast komisja była na miejscu i to sprawdziła i ma do tego dokumentację. Liczę też na to, że pan się do tego merytorycznie odniesie. Ja wiem, że jest taka możliwość, żeby dwie spierające się ze sobą strony mogły powiedzieć, ten komin stoi, nie, ten komin nie stoi. O tym będzie mowa w drugiej komisji. Nie. Oczywiście można mieć dwa różne zdania, tylko prawda obiektywna jest jedna i konkretna. Podobnie jest przy protokole z prac tej komisji. Ja odnoszę wrażenie, że w procesie przetargowym przedsiębiorcy, którzy stawali do przetargu, nie byli traktowani w taki sam sposób. Są nawet mocne przesłanki, żeby wywodzić wniosek, że na pewno nie byli traktowani w sposób równy, ponieważ zadali precyzyjne pytania do inwestora. Precyzyjne. Czy ta konkretna część inwestycji może podlegać zmianie i uzyskali odpowiedź nie. Po czym inwestor dokonał takich zmian? Jeśli dziś w tej dyskusji chcemy się zajmować czymkolwiek innym niż tym zagadnieniem, to popełniamy błąd. Bo być może coś w naszych procedurach przetargowych jest niewłaściwego, co powoduje, że nie uzyskujemy najlepszych cen z inwestycji, które zamierzamy wykonywać. Padło tu również pytanie o to, czy są jakieś rekomendacje do zachowania Rady Miejskiej w Gryfinie w związku z protokołami. Ja myślę, że czas na rekomendacje przyjdzie po uzyskaniu wyjaśnień od burmistrza. I ja pana wzywam, panie burmistrzu, tego, żeby pan odpowiedź na protokół tej konkretnej komisji sporządził niezwykle starannie, niezwykle z dbałością o każdy szczegół, zwłaszcza w kontekście tych 6 wniosków, a szczególnie w kontekście tego wniosku, który dotyczy zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiany zadania i niezmienienia ceny. To są oczekiwania, które mam wobec pana burmistrza do dyskusji, która będzie podstawą do rekomendowania dalszego zachowania całej Rady Miejskiej w Gryfinie lub tych radnych, którzy będą czuli się w obowiązku, żeby takie zachowanie wykonać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Po pierwsza sprawa, panie radny Nikityński, pan mnie nie musi wzywać, bo ja to prosiłem wcześniej, że chcę dokładnie przeanalizować to i ustosunkować się. Natomiast pan mnie nie musi wzywać. Następna sprawa, proszę pana, dzisiaj chcę się pozostawić taki podtekst, który nieraz już zaszedł. Jest przestępstwo. Bo uległa zmianie zadanie, nie uległa zmianie cena. Żeby to powiedzieć, to trzeba przeanalizować cały proces inwestycyjny. W procesie inwestycyjnym, dużym, w trakcie realizacji takiego zadania pojawiają się roboty zmniejszające i roboty zwiększające koszty zadania, na co są protokoły odbiorów. Z tego, co wiem, co chodziłem i na co są protokoły, znaczne zwiększenie kosztów nakładów nastąpiło uwagi na źródła podziemne, które nie były zlokalizowane, które trzeba było dodatkowo skanalizować. Ale to, jak powiedziałem, będziemy się bardzo szczegółowo do tego protokołu odnosić, bo tu są te zarzuty, które się państwo postawili, dyskwalifikują otrzymaną pomoc od Urzędu Wojewódzkiego.
Dziękuję. Panie burmistrzu, przyjęliśmy jedną regułę. Pan to oznajmił, że nie będzie pan dzisiaj dyskutował w kwestiach wniosków komisji. Czy zmienił pan formułę i chce pan prowadzić rozmowę z radnymi? Nie. Proszę bardzo, pan radny Marek Sanecki.
Proszę państwa, pan burmistrz powiedział, żebyśmy nie obrażali się i nie obrażali innych i myślę, że tego się powinniśmy trzymać. Chcę powiedzieć, że okoliczności powołania komisji doraźnej były określone. Proszę zwrócić uwagę, że komisja czy rada nie była inicjatorem sama z siebie powołania tej komisji, tylko powstała ta komisja w związku ze zgłaszaniem zastrzeżeń, które pojawiały się w prasie. Nawiązując do wypowiedzi pana radnego Różańskiego, chcę stwierdzić, że pan nie uczestniczył w pracach ani jednej komisji, ani drugiej komisji, dlatego nie ma pan podstaw merytorycznych do wypowiadania się o jej merytorycznej pracy. Tak? I do rzeczy przychodzę. Jeżeli komisja stwierdza, że ma jakieś podejrzenie, to bardzo dobrze twierdzi. Dlatego, że tylko sąd może stwierdzić jednoznacznie, że coś zostało zrobione źle. Komisja może tylko podejrzewać i podejrzewa. Proszę nie wyśmiewać czegoś takiego sformułowania jak na przykład luźna struktura, bo gdyby pan wykazał minimum zaangażowania, obejrzałby pan wykonanie tej drogi, to by pan wiedział, o co chodzi w luźnej strukturze. Twierdzenie, że 90% materiałów sprzedawanych jest wadliwych, jest bzdurą. Jeżeli pan się na to godzi, to jest pana sprawa. Komisja się na to nie godzi. Teraz powiem tak. Oczywiście, część, panie burmistrzu, rzeczy musi pan przedyskutować, żeby panu wyjaśnili inspektorzy i wykonawcy. Ale niektóre kwestie nie potrzebują wyjaśnienia tychże grup. Chociażby wyjaśnienie, dlaczego został zmieniony zakres robót, a nie została zmieniona cena. Nie omawialiśmy tych materiałów na komisjach, bowiem właśnie, dlaczego? Dlatego, że pan burmistrz zobowiązał naczelnika wydziału do spraw inwestycji, żeby do 31, czyli do wczoraj, te sprawy wyjaśnił, opisał, odpowiedział. I to powinno być wykonane. Dzisiaj okazuje się, że nie jest wykonane. I teraz trzeba powiedzieć, dlaczego. Było powiedziane do 31, 31 minął. Jeżeli jakiś zakres robót zostaje zmniejszany, wartość ta miała wynosić 474 tysiące, prawie 475 i cena się nie zmienia, to jest poważna sprawa. I o tym trzeba dyskutować i zastanowić się, co z tym fantem zrobić. I teraz ta dyskusja trwa. Dziękuję.
Dziękuję. Wysoka Rado, pozwolę zabrać sobie głos. Może uporządkuję to w jakiś sposób dyskusję.
podkreślam, żebyśmy nie używali kompletnie żadnych argumentów przeciwko sobie, nie odnosili się do tego, jakie wyrażamy poglądy w tej sprawie, bo tak naprawdę sprawa dla pana burmistrza wydaje mi się prosta. W punkcie trzecim znajduje się kilka wniosków komisji. Punkt trzeci, pierwszy, podpunkt pierwszy, podpunkt A. Kilkanaście krawężników betonowych posiada wady. Pójść sprawdzić, jeśli są wady, zażądać od wykonawcy usunięcia wad. Jest dostatecznie dużo czasu, aby tą kwestię załatwić. B. Spowalniacze usytuowane w ciągu drogi utraciły swoją pierwotną formę. Brukowa kostka betonowa, z której są wykonane, tworzy w wielu miejscach luźną strukturę. Proste wady, zażądać usunięcia tych wad. Nie wykonano w pełnym zakresie nasadzeń traw i zieleni ozdobnej zgodnie z projektem. Jeśli się to potwierdza, zażądać zwrotu wydatkowanych pieniędzy, bo one się wykonawcy nie należały, a najprawdopodobniej zostały zapłacone. Brak murów odporowych w miejscach szczególnych niebezpiecznych. Odpowiedzieć na pytanie. Były w projekcie, w zamówieniu, w zleceniu? Nie było. Jeśli nie było, nie ma dyskusji. Jeśli były, jest kwestia. Jeśli nie było, a są potrzebne, wystąpić do Rady o uchwalenie nowych środków w budżecie i wykonanie tych murów. Poważniejszą kwestią jest, proszę państwa, podpunkt drugi, co do zakresu wykonywanych prac. Ja przypominam swoje pytanie w kwestii pytań co do zmiany planu zagospodarowania terenów po dawnym Gryfskandzie na ulicy Łużyckiej. Kilku inwestorów potencjalnych według ich twierdzeń przychodziło do gminy i pytało, czy zmieni gmina plan zagospodarowania na centrum na dopuszczenie działalności handlowej, czy nie zmieni. Otrzymywali odpowiedź, że nie. Teraz wystąpili o zmianę, prowadzimy pracę, pan Bóg mówi, urzędnicy moi się pomylili, zmieniamy. Tak? I wielu też inwestorów w Gryfinie mówi, bierzemy udział w przetargach, zadajemy pytania, pytamy się o to, czy będzie przewidywany zmiana harmonogramu, czasu wykonania zadania, zakresu, otrzymujemy pytania, nie będzie. Wobec tego nie startujemy, bo mamy świadomość, że tego zadania w taki sposób się wykonać nie da. Co się potem okazuje? Jest zmiana, jest przedłużenie terminu, są dodatkowe roboty, są inne kwestie. I to jest kwestia podstawowa, panie burmistrzu, na które pan musi udzielić odpowiedzi. Te, które wcześniej wymieniłem, proste, jeden dzień, przejść się z odpowiednią komisją, zobaczyć, napisać do wykonawców, zażądać zwrotu, naprawy i inne rzeczy. Druga, zapytać się pana mecenasa, czy tak można było zrobić, uzyskać konkretną odpowiedź i udzielić Radzie takich wyjaśnień i myślę, że sprawa będzie zakończona. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Naleciński.
Wysoka Rada, panie burmistrzu, ja bym tutaj chciał wyjaśnić jedną kwestię, bo mówi pan, że w tych protokołach nie ma wyjaśnień osób, to jest ze strony urządu. No takie wyjaśnienia, ja akurat działałem w komisji do spraw remontu świetlic, takie wyjaśnienia są. One są w protokołach z komisji. Komisja doradcza do spraw remontu świetlic spotkała się 18 razy jeżeli, nie wiem, czy pan czytał te protokoły z tych naszych komisji, były tam proszone osoby i te osoby składały takie wyjaśnienia. Składały wyjaśnienia ustne, bądź też wyjaśnienia pisemne. Także proszę nie mówić, że przez ten okres 3 miesięcy, czy okres 3,5 miesiąca urzędnicy nie mieli kontaktu z komisjami. Mieli. Są w protokołach, proszę poczytać, kto co powiedział. Mało tego, ja powiem tak. Akurat w tym protokole z komisji doraźnej do spraw remontów świetlic są podłączane załączniki. Proszę poczytać. Tam tak samo są wyjaśnienia inspektorów. Także proszę tutaj nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, że nie było kontaktu pomiędzy komisją a urzędnikami z pana urzędu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, panie burmistrzu. My pracując, spotykając się 18 razy na tych komisjach, no niestety w początkowej fazie mieliśmy stwarzane problemy i to ze strony urzędu. Pan o tym bardzo dobrze wie, bo tak, po pierwsze na początek dostawaliśmy niekompletne dokumenty. Niekompletne, nieponumerowane. My tak samo, to jest też w protokołach, jest co my dostawaliśmy i o co prosiliśmy. Mało tego, były one niepotwierdzone przez urząd, o co później prosiliśmy, zostało to zniwelowane. Mało tego, spotkaliśmy się, nie wiem czy pan pamięta, panie burmistrzu, z takim zarzutem z pana strony, że mamy zakaz wynoszenia tych dokumentów i zapoznawania się w wolnym czasie. Nie wiem czy pan pamięta, my prosiliśmy wtedy o opinię prawną pana radcy prawnego. Pana radcy prawnego o opinię. Nie dostaliśmy jej do tej chwili. To jest w tej kwestii. Natomiast drodzy państwo, żebyśmy się tutaj za dużo nie rozwozili, naprawdę, bo widzę, że ta dyskusja ma się sprowadzić do tego, jak napisały protokoły komisje. Nie co jest w nich. Wy skupcie się nad tym, nad treścią. Jeżeli każdy uważnie przeczytał, skupcie się nad treścią i odnoście się do tego i o to do was apeluję. A nie oceniajcie nas, bo zaraz powstanie komisja do spraw badania pracy komisji naszej. Nad tym się skoncentrujcie. Tak samo nie szukajcie tu jakichś podtekstów politycznych. Drodzy państwo, skąd się wzięła kontrola remontu w Sobierazu? Przypomnijcie sobie państwo radni, którzy byliście na zebraniu w Sobierazu, co mówili ludzie. To nie wymyślił sobie radny jeden czy drugi, to nie jest jakiś podtekst polityczny, tylko pamiętacie ci, co byli? Skąd się wzięła ta komisja? Ona jest pokłosiem tego, co się działo na tym zebraniu. Ludzie, mieszkańcy Sobieradza zaczęli mówić o tych sprawach. Tak? Także jeszcze raz apeluję do wszystkich, skoncentrujcie się nad materiałem. Nad treścią materiału, a nie nad jakąś polityką, nad tym, jak to jest napisane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przypominam, że mówimy o raporcie Komisji Doraźnej do spraw przebudowy ulicy Mieszka i Łokietka. Proszę, nie tylko jak się okazuje, a wracamy do tego, żeby mówić o tym. Pan radny Kazimierz Fiszbach, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu i tu, panie Namieciński, popieram pana w całości. Skupmy się nad materiałami. Proszę państwa, i w związku z tym ja mam wniosek, ponieważ tak każdy z nas wypracuje sobie stanowisko do poszczególnych pracy komisji. I weźmy komisję odnośnie świetlic. Są kosztorysy, są notatki, czy komisja rewizyjna. Są delegacje, ksera tych delegacji. Mamy do czego się ustosunkować. Natomiast odnośnie Mieszka, proszę państwa, to jest stwierdzenie komisji. Ja bym na przykład chciał wiedzieć, więc tu piszę tak, o stanie technicznym więcej świadczą o nieprawidłowym przeprowadzeniu odbioru końcowego zadania. Gdzie jest protokół, żebym ja mógł porównać, czy taka rzecz się stała? Inspektor zmienił zakres prac w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie ma jako załącznik do tego protokołu. Wyliczona cena była trzykrotnie niższa jak w kosztorysie inwestora. Z czym ja mam porównać, jeżeli tu nie ma takich załączników? W związku z tym apeluję do komisji, żebyśmy mogli to, co pan przewodniczący mówił, czy pan burmistrz, dalej na następnej sesji dyskutować na to. Proszę o uzupełnienie załącznikami do tego protokołu, żebyśmy mogli wypracować własne stanowiska, czy to, co wypracowała komisja, możemy się do tego jakoś ustosunkować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Magdalena Muranecz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja ad voce, jeżeli chodzi o członków, tutaj między innymi pan radny Różański poruszył również członków komisji rewizyjnej. Panie radny, ja bym bardzo prosiła, żeby pan nie obrażał innych radnych. Robię to po raz ostatni. I mam nadzieję, że pan zrozumie pewne sprawy. Panie radny, ja bym chciała się tylko wypowiedzieć w tej sprawie. Jeżeli chodzi o ulicę Mieszka Pierwszego, powiem szczerze, że włosy trzeba farbować co tydzień. Pamiętajcie państwo, że są to pieniądze, które dostaliśmy. To nie jest 2 złote czy 3 złote. Są to ogromne pieniądze, które wpłynęły do budżetu. I abyśmy się w tej sprawie porozumieli i żebyśmy wiedzieli, mieli wiedzę nad tym, że rozmawiamy nad poważnym tematem. Panie radny, ja naprawdę tęsknię za słowami osób radnych tamtej kadencji, którzy też krzyczeli. Antoni Rak, Czesław Kapusta, ale oni się wypowiadali naprawdę merytorycznie do sprawy. A pan potrafi tylko krzyczeć, oceniać urodę innych radnych i wypowiadać się naprawdę. Tu w tej chwili o to nie chodzi. Ja tylko panu chciałam...
Ja tylko chciałam panu powiedzieć, że rozmawiamy o rzeczach naprawdę bardzo ważnych. Bo ja współczuję na dzień dzisiejszy pani Ewie Kubiak być w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi zewnętrznymi. Dlatego naprawdę podejdźmy do sprawy delikatnie i merytorycznie. Ja panu tylko uprzedzam, bo nie jestem blondynką farbowaną, ale zauważyłam, że pan przychodząc na komisję otrzymuje pan kopertę z materiałami, którymi się pan jeszcze nie zapoznał i idzie pan i szczela od razu wszystkie wnioski odrzucające sprawy komisji doraźnych. Tak to było na ostatniej komisji rewizyjnej. Dlatego bardzo proszę, żeby się pan nie wypowiadał w stosunku do pracy innych radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze głosu panu nie udzieliłem. Wysoka Rado, przypominam, nie odnośmy się do siebie. Meritum sprawy jest raport. Ja rozumiem, szanowny panie radny. Meritum sprawy jest ocena raportu. Ocena raportu, tak? Ta dyskusja ma kwestię. Jeśli pan Kazimierz Fiszbach, pan radny, pan przewodniczący mówi, że potrzebuje zobaczyć protokoły, to ja to rozumiem. To jest rzecz potrzebna i to jest prawo pana radnego. Można to było być może na komisjach już przeprowadzić i tego zażądać. Proszę, kończmy dyskusję, bo ja po skończonej dyskusji złożę wniosek o to, żebyśmy przenieśli ten punkt na koniec sesji, przed wolne wnioski, żebyśmy przeprowadzili to dodatkowo w poniedziałek 13, po tym jak pan burmistrz przygotuje odpowiedź na poszczególne wnioski komisji. Już teraz pan radny Guga, później pani Kasprzyk, a później pan radny Różański.
Dziękuję panie przewodniczący. Jak najbardziej się będę odnosił do treści zawartych w protokołach. No i mam właściwie kilka takich pytań, jeżeli mógłbym mieć do przewodniczącego komisji zajmującej się ulicą Mieszka i ulicami przyległymi. Usłyszeliśmy dzisiaj tutaj na tej sali zarzut, że to jest bardzo duży zarzut, że zmieniono zakres wykonania części inwestycji, a nie zmieniono ceny. Różnica, która jest wykazana w protokole, to jest ponad 400 tysięcy bodajże złotych. Chodzi o rurę do kanalizacji. Natomiast na komisji panie przewodniczący, na zadane przeze mnie pytanie odpowiedział, że w zamian za to zrobiono inne roboty. Na moje ponowne pytanie, które brzmiało, czy według pana opinii te prace wykonane są porównywalne kosztowo, pan odpowiedział, że tak. Więc no, ja teraz tak za bardzo nie wiem, dlaczego jest ten zarzut dzisiaj jakby stawiany. Stąd moje pytanie ponowne. Te pytania ponawiam, żeby pan odpowiedział, bo nawet słyszeliśmy, że jest różnica między kupieniem Mercedesa a Skody. No to zależy, jak wyposażona jest Skoda, jak wyposażony jest Mercedes. Bo jeżeli Skoda ma wszelkie bajery, a Mercedes nie ma nic, no to... No ale może nie mieć elektrycznie opuszczonych szyb chociażby. Czy poduszek bezpieczeństwa. Odnoszę się do tego, co mówili inni radni. Pani radna, pani nie zwracała uwagi, jak inni radni mówili o Mercedesach, więc proszę mi też nie zwracać o tym, jak ja mówię o Skodzie, tak? Albo sprawiedliwie, albo nie. Natomiast ja mam takie pytanie, pewne wątpliwości przy czytaniu tego protokołu i tutaj bym prosił pana przewodniczącego też o odpowiedzenie na moje pytania. Jak pamiętamy, cała sprawa wyszła po serii artykułów, czy po artykule w gazecie, przepraszam, Gryfińskiej, która powoływała się na jednego z internautów. Chodziło przede wszystkim o grubość kostki brukowej. Więc ja mam pytanie, czy komisja zmierzyła grubość kostki brukowej, bo to jakby czułem wtedy, że to było najważniejsze. I pytanie drugie, jeżeli nawet komisja nie zmierzyła tej kostki brukowej, to przynajmniej czy został przesłuchany na tą okoliczność przez komisję pan redaktor naczelny gazety, który mierzył tą kostkę, bo nawet zdjęcie takie zamieścił w tej gazecie. I to są moje pytania, czy ta kostka została, jakość podsypki i tak dalej, czyli te wątpliwości, które wnosił internauta i były w artykułach prasowych, bo jakby tutaj przed chwilą pan Sanecki uzasadnił, że dzięki temu ta komisja została powołana, dzięki artykułom, doniesieniom prasowym.
Szanowni Państwo, nie dopuszczam do tego typu dyskusji, bo się niektórzy z nas ośmieszają. Tak nie może być. Kolega ma raport, niech go doczyta, zobaczy, jakie są tam zawarte wnioski. Szanowni Państwo, przerażające jest to, naprawdę. Przerażające. Będę kończył tą dyskusję powoli, po wysłuchaniu wszystkich radnych i będę wnosił... I nie, oczywiście, tak, tak, oczywiście. Po wysłuchaniu, panie radny, powiedziałem. I będę wnosił o przełożenie tej dyskusji do 10 w celu umożliwienia panu burmistrzowi, do 13 w celu umożliwienia panu burmistrzowi ustosunkowania się do tych kwestii, które są tutaj przedstawione. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Ja mam jedną zasadniczą uwagę i myślę, że akurat to jest w ogóle najważniejszy z wniosków, które wypracowała komisja, bo pan burmistrz mówi o tym, że w związku ze zmianami, jakie wystąpiły w stosunku do treści oferty, że coś tam nie zrobiono, ale w zamian coś zrobiono, że to się jakoś tam kosztorysuje, że równoważy, a ja chcę przypomnieć o jednej kwestii najważniejszej. Tak, o ustawie i nie będę tutaj biła piany, to chcę powoływać się na artykuły prawa zamówień publicznych. No tak. Chcę przypomnieć, że ustawa o zamówieniu publicznym w treści artykułu 144 ustęp 1 została zmieniona 4 września 2008 roku. Opublikowana 23 września 2008 roku. Inwestycja jest realizowana w 2009 roku. I przeczytam ten artykuł. Artykuł 144 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Dopytywałam przewodniczącego tej komisji, czy były takie zmiany, dopuszczone takie zmiany w CIF-ie bądź w warunkach zamówienia. Otrzymałam informację, że nie było. W związku z tym, czy się coś równoważy, czy się nie równoważy, nie miało prawa być zastosowane. Artykuł 144 ustęp 2 mówi: zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ustęp 1 jest nieważna. Także drogi panie radny Różański, nie mówimy o błahostkach. Musimy się zastanowić, co z tym zrobić. I jest to poważny zarzut. Jeśli on się potwierdzi, to powinny pieniądze wrócić do kasy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, najpierw dwie uwagi natury ogólnej. Nigdy mi nie zależało, nie zależy i zależeć nie będzie, aby to, co ja tu mówię, kogoś nie obrażało. Jeśli uważa, że naruszyłem jego dobra osobiste, artykuł 24 Kodeksu Cywilnego, sąd stawia się na każde wezwanie. To po pierwsze. Jak ktoś myślał, że będąc radny, będzie mu przyjemnie i grzecznie, to się pomyli. Niech idzie do apteki pracować. Tam jest cicho, grzecznie, uprzejmie. Tu na tej sali powinniśmy mieć odwagę uczciwie sobie mówić prawdę w oczy. I panie przewodniczący, przechodząc teraz do tej pańskiej propozycji. Owszem, ona stanowi pewne wyjście z sytuacji, ale pod jednym warunkiem. Ponieważ do tej pory dyskutanci nie chcą tej sprawy uwzględnić. Te materiały powinny być zwrócone poszczególnym komisjom. Powinny być zwrócone po to, aby na bazie wyjaśnień złożonych przez podmiot kontrolowany można było dopiero napisać protokół z wnioskami. Bo w czym się różnimy w tej dyskusji, którą prowadzimy do tej pory? Otóż ja twierdzę, że nie wolno było tych protokołów opracować do czasu, kiedy nie uzyskało się stosownych wyjaśnień na zarzuty powzięte w toku kontroli. Bo obowiązkiem kontrolującego zespołu jest sformułować tezę dotyczącą zarzutu, doręczyć ją podmiotowi kontrolowanemu, wyznaczyć termin i sporządzić protokół na okoliczność jego odpowiedzi na zarzut. I ten protokół wraz z protokołem z kontroli powinny być Radzie przedstawione, a nie tak jak nawołuje pan radny Namieciński, poczytaj sobie protokół, tam są wyjaśnienia osób. Nie o tym rozmawiamy, drogi kolego radny. Niech pan się wczyta w artykuł 41 ustęp 1 ustawy o administracji wojewódzkiej. Tam jest scharakteryzowany tryb postępowania w toku kontroli. Tylko trzeba mieć trochę oleju w głowie, żeby to zrobić. A nie chcieństwa.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Nikityński, proszę bardzo. Szanowni Państwo.
Panie Przewodniczący, ja myślę, że poziom emocji niepotrzebnie się podnosi, bo my rzeczywiście rozmawiajmy o meritum. Mam jeszcze omówić z tym olejem, też warto byłoby, żeby pan sobie przypomniał, co pan przed chwilą powiedział. Niech pan sobie wleje trochę. Panie Przewodniczący, ja wolałbym, żebyśmy jednak nie szukali takiej formuły, w której nie będziemy mogli zapoznać się z pracami komisji doraźnej dotyczącej remontu świetlic. Dlatego, że to jest też, panie Przewodniczący, ja zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Proszę wrócić do uchwał powołujących komisję doraźną. My jesteśmy dzisiaj dopiero w pierwszym miejscu tak naprawdę, czyli komisje przedkładają Radzie informacje ze swoich prac, ale to nie kończy istoty rzeczy.
Szanowny panie radny, jedną kwestię powiem. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że poszczególne komisje, ja mówię o tym punkcie.
Rozumiem.
Ten punkt jest omówiony, przenosimy go na koniec porządku dzisiejszej sesji przed wolne wnioski i przystępujemy do procedowania następnego.
No to nie zrozumiałem pana przewodniczącego, tak? Przepraszam. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo tu często manipuluje się dosyć zręcznie informacjami albo sugeruje się określone zachowania. Komisje doraźne tym się charakteryzują, że są powoływane w konkretnej sprawie, która jest zdefiniowana w treści uchwały i na określony czas. I te komisje co do zasady miały czas swojej pracy do 30 czerwca i dzisiaj zwracanie materiałów komukolwiek jest tak naprawdę działaniem bezcelowym, bo te komisje nie mają jakby mandatu do funkcjonowania. Trzeba byłoby rozważyć ewentualnie przedłużenie ich funkcjonowania o dalszy czas. Bo w moim przekonaniu, panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, ponieważ jakby istota zagadnienia w protokole z komisji doraźnej dotyczącej remontu
proszę nie przeszkadzanie.
Remontu dróg Mieszka Podgórnej jest już scharakteryzowany. Natomiast ponieważ mamy jeszcze dwie komisje, które pracowały dosyć intensywnie, warto, abyśmy zapoznali się też z tym materiałem i z kolejnym. Dziękuję.
Tak to traktuję. Proszę bardzo, przystępujemy do kolejnego sprawozdania komisji. Poproszę panią przewodniczącą Elżbietę Kasprzyk z kwestii komisji doraźnej do kontroli remontów świetlic w Sobieradzu, Daleszewie oraz w remizie OSP w Sobieradzu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście.
Szanowni Państwo.
Spokojnie.
Szanowni Państwo.
Spokojnie. Tak?
Proszę bardzo.
Komisja w składzie Elżbieta Kasprzyk, Tomasz Namieciński i Janina Nikityńska swoją kontrolę rozpoczęła 25 marca, zakończyła 30 czerwca. Komisja spotkała się na 18 posiedzeniach, w tym 3 posiedzenia wyjazdowe. Jako przewodnicząca uczestniczyłam w posiedzeniach wszystkich komisji, aby przedstawić materiał, jeśli byłyby pytania, aby to odpowiedzieć na te pytania. I zacznę po kolei. Zaczęliśmy remont od świetlicy w Sobieradzu. Otrzymaliśmy materiały w teczkach, które są nazwane i i tymi teczkami, tak, tymi nazwami też się posługujemy i zaczęło się od remontów związanych z awarią, tak? I ja na początku przedstawię zdjęcia, jak wyglądała świetlica przed remontem, tak? Mamy budynek świetlicy, czyli to takie mniej istotne, tak wygląda z zewnątrz. Elewacja nie obejmowała zakresu robót, więc tutaj nie będziemy komentować tego. Jeszcze jedno. A tutaj jest tak zwany, ten odpadający tynk był powodem tego, aby gmina skorzystała z zamówienia z wolnej ręki w trybie artykułu 67, czyli takim trybie pilnym, ponieważ zdaniem zamawiającego była taka pilna potrzeba. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami no niestety nie zgodziła się, że to jest awaria. Bo po pierwsze, co tak najkrócej mówiąc, co można powiedzieć, kiedy jest awaria? Jest to nagłe zdarzenie, które może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa bądź osób, które przebywają, bądź obiektu. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami sprzed remontu wskazuje, że cały obiekt był bardzo zaniedbany, nieremontowany przez wiele lat. To nie tylko stwierdza komisja, to jest również w dokumentach urzędu, w protokole konieczności, w którym wskazuje się, że remont przez wiele lat był nieremontowany. Tutaj mamy zacieki na suficie, czyli nie tylko tam ta odpadająca część, ale również w dalszej części. No wskazuje to, że po prostu dach był nieszczelny, drodzy Państwo, i trzeba było go naprawić w odpowiednim czasie, a nie czekać, aż ten tynk po kolejnym zalaniu, a nie po awarii, zacznie odpadać. Toaleta, podłoga. I tutaj chciałabym zwrócić też uwagę na te luźne części parkietu, ponieważ w protokole konieczności załączonym również Państwu radnym wskazują, jak również w wyjaśnieniach, bo nie zgodzę się z Panem radnym, że nie pytaliśmy, że nie ma na to dowodów. Do protokołu są pisemne wyjaśnienia inspektora nadzoru. Pan inspektor w protokole i w wyjaśnieniach stwierdza, że była to, że wymiana tego podkładu pod tym parkietem była niemożliwa do przewidzenia. Drodzy Państwo, w nowym obiekcie może być sytuacja niemożliwa do przewidzenia. Natomiast w tak zaniedbanych obiektach, przez wiele lat nieremontowanych, no to wstyd się przyznać, że takie stwierdzenia się znajdują. Przy tak luźnym parkiecie można było z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, tak, są tam części organiczne, w związku z tym cała podsypka podlega wymianie. I to należało stwierdzić. Tutaj mamy drugie pomieszczenie, gdzie jest grzyb na ścianie. Na suficie, przepraszam, tu na ścianie. Dalsza część rozpadającego się parkietu. To jest wejście do obiektu z drugiej strony. Różne elementy użyte do wyłożenia podłogi, grzyb na posadce, pękające ściany. Parkiet, jeszcze jeden grzyby, okno z kuchni do pomieszczenia, do biblioteki, takie ślepe okno.
I na razie tyle, jeśli chodzi o pokaz. Teraz wracając do trybu zastosowanego w przypadku awarii. Artykuł 67 mówi, że z tego trybu można skorzystać wtedy, kiedy nie ma winy zamawiającego, to po pierwsze. Po drugie, jest nagła potrzeba, no w tym przypadku wystąpienie awarii. No i powiem tak, czy nie ma tu winy zamawiającego? W naszej ocenie, panie burmistrzu, jest wina zamawiającego, ponieważ obiekt przez wiele lat był nieremontowany. I po trzecie, czy była to sytuacja nieprzewidywalna? Była przewidywalna, panie burmistrzu.
Ale to już o zauważenie będziemy dyskutować, tak?
Przejdziemy teraz do tego dużego remontu. Remont zaplecza socjalno-kuchennego i wymiana podłóg. Przeczytam, będzie szybciej. Wartość robót. Tu został sporządzony protokół konieczności. Przetarg wygrała firma Rowbud za kwotę 91 tysięcy, kosztorys ofertowy. I niedługo po tym, jak weszła do obiektu, sporządzony został protokół konieczności w zakresie robót zamiennych. Macie Państwo do tego załącznik. Na podstawie tego protokołu powstał aneks do umowy, w którym którego podstawą jest artykuł 144, tak się Państwo, 144 ustęp 1 i artykuł 67 ustęp 1 podpunkt 5. Protokół konieczności na roboty zamienne dodatkowe wskazuje wzrost kwoty o 71% w stosunku do umowy zasadniczej. Artykuł 67 ustęp 1 mówi tak, żeby mogło być udzielone zamówienie dodatkowe. To muszą być to prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Wykonanie ich stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. To jeśli chodzi o artykuł 67 powołany w aneksie. Teraz powołany artykuł 144 ustęp 1. Zakazuje zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność prowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Złożone wyjaśnienia inspektora nadzoru pana Jacka Rosa dowodzą, że nie wszystkie z wymienionych robót dodatkowych były niezbędne i niemożliwe wcześniej do przewidzenia. Jako dowód również te zdjęcia, które mieliście Państwo możliwość obejrzenia. I teraz tak na przykład, w protokole konieczności wskazuje się, że trzeba było wymienić drzwi, które nie spełniały warunków, bo były za wąskie, norm BHP. Że trzeba było stworzyć nowe pomieszczenie na skład naczyń, że trzeba było wymienić okno, że trzeba było gdzieś tam zaślepić rurę po umywalce. Drodzy Państwo, to nie są roboty niemożliwe do przewidzenia. To wszystko można było przewidzieć. Należało prawidłowo przeprowadzić procedurę, czyli przedmiar, kosztorys inwestorski i na podstawie tego dokonać wyboru wykonawcy. Zmiany w tym protokole, powołujecie się Państwo również na zmiany korzystne dla zamawiającego, podając, że to jest zachowanie tych sam cen, gwarancja. No to chyba oczywiste, jak również, że prace będą trwały nieprzerwalnie. Ja zapoznałam się z główną komisją orzekającą, która mówi, że zmianami korzystnymi postanowień do takich zmian można zaliczyć obniżenie ceny za część lub całość zamówienia, skrócenie terminu realizacji, zastosowanie oszczędniejszych technologii, w
Wtedy to są korzystne zmiany. Te, które zostały tutaj wskazane, są tak zwanymi zmianami neutralnymi, czyli nie poprawiającego stanowiska zamawiającego w stosunku do wykonawcy. Tak, czyli zmiany neutralne. Czyli ani jeden zapis, ani drugi z artykułu 144 nie spełnia w tym momencie, nie ma zastosowania. Idźmy dalej. Remiza. Aha, przepraszam, tak. Przepraszam, bo to najważniejsze i zdjęcia oczywiście. Tak. I mamy Państwo, drodzy Państwo, teraz zdjęcia po remoncie, na który wydaliśmy blisko 350 tysięcy, 340 parę, przepraszam, nie pamiętam z głowy. To jest po remoncie, ale to jest również to rynny jedynie tutaj wymagały jakby rynne opierzenia, były objęte zakresem robót. Część z tych rynien, które zostały uznane za jeszcze możliwe do wykorzystania, zostały wykorzystane. Część zostało założonych nowych, żeby być precyzyjnym. Domyślam się, że to jest ta część z odzysku. Nie mam slajdów. Tak, czyli tak z przodu. To mamy zdjęcie kuchni. To jest kuchnia po remoncie, drodzy Państwo. No zostawiono takie urządzenie wewnątrz obiektu, tu dziura już. Instalacja elektryczna położona na kaflach. No po prostu ktoś w którymś momencie nie umiał przewidzieć, jaka ta instalacja powinna być, aby wszystkie urządzenia w kuchni mogły funkcjonować. Zwracam uwagę na wysokość tych gniazdek, która jest bardzo niekorzystna dla użytkowników. To na to natrafiliśmy, to był remont wykonywany już po remoncie. Czyli w tym czasie, kiedy komisja kontrolowała świetlicę, okazało się, że jest kolejna awaria, że są zatkane rury odpływowe od zlewu zmywaka. No i ubolewamy nad tym, że przy tak poważnym remoncie inspektor nie uznał za zasadne, aby tą kanalizację wymienić. No bo przecież jeśli coś się chowa w ścianie pod kaflami, a są to jeszcze części, które, no wiadomo, się zatykają, no to trzeba było po prostu o tym pomyśleć. Musieliśmy za to zapłacić. To jest podłoga, może to zdjęcie nie bardzo oddaje wygląd, ale tam pod podłogą najprawdopodobniej jest grzyb, bo tak to wygląda. To było wielokrotnie zgłaszane przez użytkowników. On był tam nawet, była chyba próba leczenia, bo są takie dziurki poprzecinane. No jednak w dalszym ciągu wygląda to, jak wygląda i dziwne tylko, że przy zastosowaniu wszelkich możliwych izolacji, jakichś wilgotnościowych, przeciwwodnych, cieplnych, że coś takiego miało miejsce wystąpić. A to, drodzy Państwo, jest również już po remoncie, to skorzystaliśmy z zdjęć tam od jednego z mieszkańców, ponieważ niedługo po remoncie wyszedł grzyb na ścianie, zaczęła odpadać farba i w ramach gwarancji firma Robót przystąpiła do szybkiej naprawy, zbiła tynk. No i próbowano to zakryć takimi pięknymi czarnymi panelami i tylko dlatego, że był ostry sprzeciw mieszkańców, wykonano tynk taki strukturalny, piękny, aczkolwiek nie wiem, czy po prostu wyleczono ten grzyb. To było za szybko, bo jeśli by się zastosowało środki, to one musiałyby tam jakiś czas pozostać odkryte i dopiero można by było ten tynk ułożyć. To są już pęknięcia. Tu jest podłoga. Po remoncie. To jest wszystko po remoncie. Tu mamy kotłownię. Wiele wojen o to toczyła pani Sołtys. Nawet komisję planowania ściągnęła z Bartkowa, jak to wymyślono innowacje w kotłowni, ponieważ pan jeden inspektor miesiąc wcześniej, kontrolując kotłownię, stwierdził, że spełnia wszelkie wymogi. Za miesiąc następny inspektor zamknął tą kotłownię, stwierdzając, że nie spełnia warunków, bo po prostu jest za niska, nie ma tych wymaganych 190 metrów. No i co na to inspektor? Obniżył, ale tylko w tej części, gdzie jest piec. I teraz kobieta, proszę sobie wyobrazić, która idzie z węglem, najpierw przez całe to piękne pomieszczenie, tą salę balową, później po schodkach w dół i później musi jeszcze duży stopień pokonać, aby wrzucić tam ten węgiel, tam gdzie jest ta czarna plama na zdjęciu. Tak, teraz przechodzimy do dachu. Proszę Państwa, dach naprawiany, opierzenia, rynny oraz ta część nad częścią socjalną, ten daszek niższy, wymieniana papa. Proszę zobaczyć, w jakim stanie zostawiono podbitkę. Przecież ona już najprawdopodobniej w dużej części jest zgnita. Niczym nie zabezpieczona, nie obłożona. Komin również naprawiany, bo tam podobno to było przyczyną awarii. Tutaj mamy opierzenia. Aha, tu na to chcieliśmy zwrócić. Z dachu wyższego na dach niższy odprowadzana jest woda, ale to jeszcze nic. Z dachu sąsiedniego, z dużego budynku mieszkalnego, jak również z dużego dachu pomieszczenia gospodarczego, również odprowadzona jest woda na ten daszek. A proszę zobaczyć, jak wygląda już papa. Tak, już widać, że jakieś pęknięcia. A to są wymienione opierzenia. To jest właśnie ten dach sąsiedni, bo ten budynek jest taki, no jak widzieliśmy na początku, wspólny. Okno, proszę Państwa, wykończenie. Tak? No, sposób wykończenia. To zewnątrz, no to tak przelecimy, bo to akurat... Ale tutaj mamy sytuację. To jest taki tunel, który powstał w wyniku połączenia dobudowy tej części socjalnej do starej części świetlicy i z boku mamy część sąsiada. Ten punkt jest najniżej położony i drodzy Państwo, my tego nie wpisaliśmy do protokołu, ale ta komisja już, ta świetlica została trzykrotnie zalana w sposób taki, że jest podciekanie wodami opadowymi od spodu, tak? Nie ma jakiejś tam, że się gdzieś woda leje po ścianach. Suporeksy, dziury, tam są dziury, ten wypełnienie jest niezupełne, niczym niezabezpieczone. Chcemy wskazać na typowanie robót, tak? To też dziwne jest, że ta woda podsiąga od spodu, przenika przez kafle w sytuacji, gdzie również zastosowane wszystkie możliwe zabezpieczenia przed wodą, przed wilgocią, przed utratą ciepła. A woda podsiąga. to teraz może remiza OSP w Sobieradzu. Obiekt po pierwsze nie posiada książki obiektu budowlanego. A to było wyśmiewane przez radnego na komisji rewizyjnej, że po to potrzebna była komisja, żeby wyśledzić, że jakiejś książeczki brakuje. Więc ja chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważny dokument, który w sposób pośredni gwarantuje nasze bezpieczeństwo, tak? Ponieważ jest to istotny zbiór informacji o obiekcie. Tam muszą być przedstawione wszelkie protokoły, tam powinna być wpisana awaria, której komisja nie stwierdziła, do książki obiektu w końcu, co najważniejsze, powinny być wpisywane okresowe kontrole, tak? Dopytywałam, żadna z remis, nie tylko ta kontrolowana, nie posiadała książki obiektu. W związku z tym z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przyjąć, że nie były również wykonywane kontrole okresowe. A to już jest też duże naruszenie. No i co? Kolejny remont, mimo że remiza była rozbudowana i dobudowana w 2005 roku, kolejne pieniądze na posadzkę, w której stoi, w której garażują samochody. Samochody strażackie, tak. W tym momencie komisja poprosiła o dokumenty z przebudowy i rozbudowy obiektu. I to stwierdziła po zapoznaniu się z CIF, z kosztorysem inwestorskim, z dziennikiem budowy, z notatką ze spotkania u pana burmistrza, z protokołem. Komisja stwierdza, że posadzka została wykonana niezgodnie z dokumentacją. Komisja zwraca uwagę, że nie wyciągnięto żadnych konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. W protokole konieczności wskazuje się, że brak jest izolacji i podkładu betonowego. W tych dokumentach, które wymieniłam, jest zapisane, że to powinno być. Ponadto chciałam wskazać, jak została wykonana ta posadzka. Po raz pierwszy